Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie rodziny Radia Maryja przeżywamy w parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Pierwsza część tego spotkania już za nami, a na drugą bardzo gorąco i serdecznie Państwa zapraszamy. To oczywiście rozmowy niedokończone. Już na samym początku podam numery telefonów do naszego tymczasowego studia w Kobylance. Proszę o zanotowanie tych numerów telefonów i będziemy oczywiście Państwa zapraszali do współtworzenia rozmów niedokończonych. Dwa numery telefonów 693 112 255. Powtórzę 693 112 255 i drugi numer telefonu 693 112 200. 693 112 200. Temat rozmów niedokończonych, ewangelizacja parafia wiejskich. Bardzo serdecznie witam gości naszego dzisiejszego spotkania, a de facto gospodarzy, bo to dzięki zaproszeniu księży Saletynów możemy dzisiaj w tym pięknym i uroczym miejscu być. Z nami jest ksiądz Grzegorz Zembroń, prowincjał polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Szczęść Boże, księże prowincjale.
Szczęść Boże.
Ksiądz Roman Gierek, proboszcz, kustosz i superior wspólnoty zakonnej w Kobylance, pasterz wspólnot modlitewno-ewangelizacyjnych. Bardzo serdecznie witam i dziękuję już teraz księże proboszczu za to, co za nami, a prosimy rzeczywiście o Boże błogosławieństwo na to, co przed nami.
Szczęść Boże, witam wszystkich. To był dla mnie i dla wspólnoty Saletynów tutaj pracujących i dla parafii wielki zaszczyt gościć Was, Radio Maryja i rodzinę Radia Maryja w naszej wspólnocie parafialnej, w naszym sanktuarium.
Z nami jest pani Lidia Szurek, żona i matka dwóch dorosłych synów, dyrektor szkoły podstawowej w Łosiu, a także pani Lidia należy do Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Witam serdecznie, pani dyrektor.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pan Arkadiusz Centarowicz, mąż i ojciec dwójki dzieci, inżynier, kierownik firmy i także należy do Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Temat ewangelizacja parafii wiejskich. Ten temat zaproponowali gospodarze naszego dzisiejszego spotkania. Księże kustoszu, dlaczego ten temat jest ważny? Bo myślę, że jest ważny, bo go podejmujemy.
Dlatego zaproponowaliśmy ten temat, ponieważ widzimy, no nie po raz pierwszy, wcześniej też duszpasterzowałem jako proboszcz w Olsztynie, w naszej parafii miejskiej, teraz w parafii wiejskiej. I jestem świadom, jestem pewny, że zarówno katechizacja, aby mogła wydawać owoce, jak i troska o życie sakramentalne, budowanie wspólnoty musi być poprzedzone ewangelizacją. Ponieważ jeżeli ktoś na swojej drodze życia nie pozna Chrystusa, nie spotka Go, no to niestety później można powiedzieć, że to wszystko, co mu proponujemy w Kościele, katechizacja jest nie do przyjęcia, jest nie ma zainteresowania żadnym po prostu tematem. Również trudno nam wtedy wzywać do życia sakramentalnego, do ożywienia tego życia, skoro wcześniej nie spotkało się Chrystusa, a On przecież w tym życiu sakramentalnym jest osobą najważniejszą. Trudno jest budować wspólnotę, grupę przekształcać we wspólnotę, skoro w centrum nie ma Jezusa Chrystusa. Stąd zawsze na początku jest Chrystus, jak to mówił Jan Paweł II na początku tego nowego tysiąclecia. Zacząć od nowa to zacząć od Chrystusa. Zacząć dobrze to zacząć od Chrystusa.
Księże prowincjale, bardzo proszę.
A drugi powód to taki, że wieś, środowiska wiejskie to są środowiska, w których bardzo naturalnie łatwo o bliski kontakt z Bogiem, jednak to tu nie chodzi o to, żeby przejawiać tylko samą religijność, mieć pewne zachowania religijne, pobożność czysto zewnętrzną, ale żeby pójść trochę w głąb i właśnie to, co nazywamy ewangelizacją, cały ten proces, cała ta działalność Kościoła ma właśnie służyć temu, żeby od postaw zewnętrznych przechodzić do uwewnętrzniania wiary.
Pani dyrektor, także wspólnota ewangelizacyjna, która działa na terenie tej parafii. No właśnie, czyli przypatrzmy się temu od środka. Jak to wygląda? Dlaczego ta wspólnota? Co ta wspólnota wam daje? I jak oddziałujecie na tych, z którymi przecież tworzycie to środowisko, w którym na co dzień mieszkacie i spotykacie się?
To znaczy daje nam przede wszystkim to, że mówimy jednym głosem. Że spotkaliśmy Chrystusa i spotkaliśmy siebie we wspólnocie.
Panie Arkadiuszu, jakie jest pana doświadczenie?
Moje doświadczenie jest takie jak lidzi, czyli łączy nas wspólne doświadczenie spotkania Jezusa w swoim życiu i wspólna modlitwa, wspólne działanie i chęć przekazania naszego doświadczenia, podzielenia się z nim, z innymi ludźmi. Przekazania im tego, że Jezus jest teraz między nami, jest żywy, to podzielenie się właśnie tym, żeby tak samo wzbudzić chęć kontaktu z Jezusem wśród innych ludzi.
Mm-hmm. Saletyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji. Księże proboszczu, od czego to się zaczęło?
To zaczęło się kiedyś w naszych domach, w naszych placówkach na północy Polski, w Olsztynie, w Mrągowie. Zaczęło się od wyjazdu jednego czy drugiego współbrata na kurs ewangelizacyjny. Po doświadczeniu tego kursu jeden i drugi ksiądz, już zewangelizowany, że tak powiem, zapragnął tym doświadczeniem się podzielić z innymi. I po powrocie do parafii swojej, tej prowadzonej przez Saletynów, z innymi duszpasterzami, zaproponowali to parafianom. Najpierw rozpoczęło się to wszystko w Olsztynie, pierwszy i drugi kurs. Wtedy to jeszcze tym kursem podstawowym był kurs Filipa, później kolejne kursy. I na początku nawet wiem, bo tam zaraz włączyłem się jako proboszcz do współpracy ze szkołą. Na początku nawet nie było zamiaru tworzenia wspólnot. A jeżeli już, to po zewangelizowaniu była propozycja, żeby szukać jakiejś małej wspólnoty w kościele, w parafii, która powinna być wspólnotą wspólnot. Ale niektórzy powracali do swoich wspólnot, odnowieni po tym kursie. Niektórzy szukali jakiejś wspólnoty, która odpowiada ich mentalności. Ale było coraz więcej po tych kursach tam organizowanych takich ludzi, którzy mówili, my chcemy w takim duchu iść, w jakim ten kurs był prowadzony, w takim kierunku. I chcielibyśmy, żeby powstawały tego rodzaju wspólnoty. I te wspólnoty właśnie zaczęły powstawać. Wiem, że jak odchodziłem z Olsztyna, to w parafii działały 4 wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjne. Później w Mrągowie, w innych saletyńskich parafiach w Polsce, dzisiaj na Słowacji, w Szwajcarii, gdzie pracują też polscy misjonarze Saletyni. To, co też tutaj ważne w tym wszystkim, to jako proboszcz zobaczyłem, że te wspólnoty później mają pozytywny, bardzo dobry wpływ na wspólnotę parafialną, właśnie bo w różnoraki sposób ewangelizują po prostu tych ludzi.
Mhm. Księże proboszczu, przychodzi ksiądz do Kobylanki i co? Zaczynamy szkołę nowej ewangelizacji, tak?
No może nie tak zaraz, od początku. ponieważ ewangelizować powinna wspólnota, nie? Powinno się mieć kogoś obok, jedną, drugą, trzecią osobę, która ma podobne doświadczenia i wtedy łatwiej jest po prostu na tę drogę wejść i proponować to po prostu innym. I też tak ta sprawa tutaj ewangelizowania dojrzewała. Zorganizowałem pierwszy, drugi kurs. Później doszedł do mnie nieobecny dzisiaj z powodu choroby ksiądz Jan, który właśnie kiedyś na północy zakładał właśnie wspólnoty ewangelizacyjne. I tu już razem jak gdyby ruszyliśmy do boju, powstała wspólnota, co było zdziwieniem dla niektórych, nawet księży, że w parafii wiejskiej na południu, bardzo pobożnym, jak to niektórzy mówią, w świętej Kobylance, powstała wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna. Duża część pochodzi tutaj z parafii ludzi w tej wspólnocie. Część braci, sióstr z tej wspólnoty są z Gorlic, czy tej po prostu z okolicy. No i widzimy, jak ta wspólnota wzrasta i bardzo powoli, ale jak znowu ma wpływ na otoczenie, ewangelizując w różnoraki sposób.
Przejście do zupełnie innego środowiska, do środowiska wiejskiego. Ksiądz proboszcz podzielił się tym swoim doświadczeniem, ale jestem ciekawy, jak państwo na początku zareagowaliście, jak ksiądz proboszcz wychodzi z inicjatywą, że w tej parafii będzie tworzona szkoła nowej ewangelizacji, pani dyrektor.
Ja dołączyłam później troszkę, ponieważ po drugim kursie, który był organizowany u nas w parafii, jako młoda dziewczyna należałam do grupy oazowej, czyli jakby pewne korzenie tutaj miałam, pewne doświadczenie takiej wspólnoty. Potem studia, które podjęłam w Rzeszowie i wyjście z tego środowiska takiego wiejskiego, przeskok do miasta, takie może zachuśnięcie się odrobinkę, że no z takiej wioski, powiedzmy mniejszej, gdzieś tam znalazłam się w mieście. I właśnie wtedy chyba trochę zaczęłam kroczyć sama. To znaczy, że gdzieś pomalutku zostawiłam sobie jakby na chwileczkę właśnie Pana Jezusa. Ale potem życie, wiadome, toczy się i pewne doświadczenia w moim życiu, choroba mojej mamy, 12 lat ciężkiej choroby mojej mamy, którą musieliśmy się w rodzinie opiekować. Musieliśmy, chcieliśmy, prawda? Więc mieszkanie z mamą, krzyż. I wtedy, gdybym właśnie kroczyła sama pewnie cały czas, to na pewno nie poradziłabym sobie. I wiedziałam, że Jezus jest, że mnie kocha i że no fajnie by było coś znaleźć, żeby dostać tej siły nie od siebie tylko i wyłącznie, ale właśnie od Niego. Przyszedł czas, że moja mama odeszła i wtedy usłyszałam w kościele właśnie, że jest kurs nowej ewangelizacji. I najpierw zapytałam męża, a może byśmy poszli, ale on tak, a wiesz, tutaj się zastanowię. Potem znajomy i właściwie gdybym kroczyła też tylko sama pewnie, to pewnie moje nogi na ten kurs by nie poszły, ale we mnie już ta potrzeba była tak duża, że udało się i poszłam. Czyli takie były jakby koleje dotarcia na pierwszy kurs właśnie. To był akurat kurs Filipa. I tam na nowo spotkałam się z Jezusem.
Panie Arkadiuszu, w Pana przypadku jak to wyglądało?
W moim przypadku wyglądało to w ten sposób, iż spotkałem księży Saletynów tutaj, ponieważ ja nie pochodzę z tych stron, przyjechałem tu z nadmorza, z Gdyni. 23 lata mieszkałem na dużym osiedlu w Gdyni. Tutaj sprowadziłem się, mieszkam już 26 lat. I mówię, w parafii Koblanka, którą posługują księża Saletyni, pojawił się ksiądz proboszcz Roman z doświadczeniem swoim ewangelizacyjnym i powoli wprowadzał nowości, można powiedzieć, u nas w parafii. Zaczęło się to wszystko od wieczorów uwielbienia, nowa forma, z którą się wcześniej nie spotkałem. Podczas wieczoru uwielbienia była także katecheza, nauczanie. Ksiądz Jan przyjeżdżał tutaj na kilka spotkań z katechezami i ukazał mi całkiem inne spojrzenie na Pana Jezusa, jak należy na Niego patrzeć, kim jest dla nas. I to pozwoliło mi otworzyć swoje serce, zapragnąć. Po prostu wzbudził we mnie to pragnienie spotkania z Jezusem. No i Pan Jezus mi odpowiedział w takim moim trudnej sytuacji mojej życiowej na tą prośbę: Panie Jezu, powiedz mi, co mam zrobić. Dostałem jasną odpowiedź. I to było coś, co mnie zmieniło całkowicie w tym momencie, ponieważ po pierwsze dało mi tą siłę i świadomość, że Pan Jezus jest tu teraz ze mną w tej chwili. No, jest z nami, prawda? To nie jest coś, co wydarzyło się kiedyś, przeminęło i teraz tylko wspominamy ten fakt. Więc spotkałem żywego Jezusa. I druga rzecz, która była, to było wzbudzenie takiej chęci, po pierwsze, podzielenia się z innymi ludźmi tym moim doświadczeniem, tą moją radością i przekazania im tego faktu, którego doświadczyłem. I w tym momencie ksiądz proboszcz zaproponował kurs ewangelizacyjny, który był odpowiedzią na to moje pragnienie. Czyli po prostu trafił dokładnie w ten czas. Całą grupą przeżyliśmy ten kurs. Kurs kończy się tak, jak tutaj było powiedziane, poszukiwaniem wspólnoty, chęcią tworzenia wspólnoty ewangelizacyjnej. No i to był ten właśnie początek. Po kursie pojawiły się, no była ta podwalina uczestników kursu, była ta podwalina tej wspólnoty. Później były kolejne kursy, które były prowadzone w parafii i uzupełniły, że tak powiem, naszą wspólnotę do dalszego działania. Także to była właśnie ta historia.
Ta wspólnota od ilu osób się rozpoczęła, panie Arkadiuszu?
Z tego, co pamiętam, to chyba było około 14 osób po pierwszym kursie, który się odbył.
Księże proboszczu, a co ludzie na wsi mówili? Bo jak ksiądz proboszcz przyjechał, udało się trochę serc ludzkich porwać, ale tak jak pan Arkadiusz zaznaczył, to było coś nowego, jakieś zupełnie nowe doświadczenie, więc jestem cały czas ciekawy tej pierwotnej relacji.
Z tego, co wiem, to tutaj moi współbracia, jeszcze będąc katechetami, wcześniej próbowali też właśnie organizować kurs. Jednak tak, pamiętam, jak jeden z nich, ksiądz Jacek, który teraz jest dyrektorem Szkoły Nowej Ewangelizacji, ksiądz Jacek Gorzelany, mówił, że to, co ich najbardziej czasem przestraszało, to choćby to, i próbowali jakoś uciekać od tego i usprawiedliwiać siebie, że nie mogą uczestniczyć, to, że 3 dni. Kto to widział, nie? Przecież jak ja powiem w domu, że przez 3 dni będę tam przychodziła, nie? I w czymś tam uczestniczyła i jeszcze do końca o wszystkim nie będę mówiła, tylko dzieliła się moim wewnętrznym doświadczeniem, no to rodziło obawy, że nie wiadomo, co to jest, jak tak można, przecież ja mam rodzinę. No ja na przykład tłumaczyłem, że no mam takie doświadczenie też, przecież w miastach tak samo ludzie mają dużo zajęć, też mają rodziny i jakoś potrafili to przełamać i zachęcałem do tego, żeby jednak wygospodarować sobie te 3 dni na ten właśnie kurs. No i kto jakoś się odważył, przełamał, no to później był z tego zadowolony, cieszył się, że mógł właśnie doświadczyć tego szczególnego jakiegoś spotkania tutaj z Chrystusem, czy też jakoś dotknąć nawet już tych owoców zbawienia przez wiarę i nawrócenie, nie? Ale inne trudności też występowały. Niektórzy to nawet... Ja taką drogę obrałem, że i tak sugerowałem moim współbraciom tutaj, bo tak jak powiedziałem, uważam, że absolutnie to nie jeden człowiek ma ewangelizować, tylko wspólnota. Musimy być w jedności. To mam doświadczenie z Olsztyna, mocne takich moich współbraci, że byliśmy mocno razem i czuliśmy tę sprawę. Nawet jeden współbrat, który nie uczestniczył w ogóle w kursie, dopiero później, jednak echo konfesjonału mówiło mu, że to jest rzecz dobra i że ludzie z tego korzystają, i on zachęcał po prostu innych, a dopiero później właśnie odbył kurs. Ale to co, i dlatego uważam, że należy jednocześnie choćby z prowadzeniem kursów również ustawić przepowiadanie Słowa Bożego niedzielne czy codziennie głosi się krótkie homilie u nas też wieczorem, w ten sposób, żeby głosić kerygmat, żeby głosić podstawowe orędzie chrześcijańskie, nie? Nie w każdej homilii od początku do końca, nie? I tylko każda Ewangelia zawiera ten kerygmat, zawiera dobrą nowinę i na to po prostu zwracać uwagę. Niech ten Chrystus będzie tutaj osobą najważniejszą i trzeba do Niego podprowadzać. Jaka była reakcja? Jedni czasem mówili, czy to jeżeli chodzi o kurs, bo na przykład byli pierwszy dzień, albo kiedy słuchali Słowa Bożego, mówili, a to taka teologia, my jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do jakichś ckliwych przykładów, a ksiądz tam odnosi do życia, ale czegoś tam trochę nam takiej starej formy kazań po prostu trochę brakuje, nie? Ale też widziałem innych, że zaczynają inaczej słuchać, że to słowo zaczyna ich po prostu zmieniać, bo to słowo Boże ma właśnie moc sprawczą, moc zbawczą, nie? Niektórzy znowu twierdzili, słuchając słowa, czy uczestnicząc po prostu w kursach, że to jest po prostu za trudne właśnie dla nich, nie do przebrnięcia, że potrzebują czegoś innego. Spotkałem się też parę razy znowu z taką opinią, że starsza osoba mówi, jak ksiądz mówi kazanie, to wszystkiego nie rozumiem. Nie, ja to przyzwyczajona byłam do czegoś innego, ale moi w domu, a wiedziałem, że chodzi o średnie pokolenie i młodych, mówią, że tak trzeba, bo to jest coś innego, ale to do nich trafia. Co innego nie i nie powoduje żadnych zmian. A ten sposób właśnie po prostu tutaj do nich trafia. Jeszcze coś innego, jeżeli chodzi o mentalność parafii wiejskiej, to jest raczej takie ukrywanie się w tłumie. Trudno niektórym tym ludziom z obawy przed opinią innych, czasem złośliwą, wysunąć się przed tłum, nie? Wyjść, zrobić coś, czego nie robi po prostu większość. Boją się pewnych nowości, nie? Dlatego trzeba było uważać rzeczywiście, żeby nie zmuszać choćby ludzi do uczestnictwa po prostu w kursie, ale żeby ta propozycja była konkretna, jasna i żeby była poprzedzona świadectwem. Jeżeli oni słyszeli świadectwo i zawsze, niezależnie czy w mieście pracowałem, czy na wsi, jeżeli ludzie słyszą świadectwo życia, słyszą, co zmieniło się w ich życiu po tym kursie, bo to nie kurs zmienia, tylko Duch Święty, Chrystus zmienia po prostu ludzi, to wtedy to jest właśnie ten argument, nie do wytrącenia, nie? Bo jeżeli ktoś ma jakiś problem i widzi, że inni mają i Chrystus rozwiązuje te problemy, tylko trzeba znaleźć pewien sposób dotarcia do tego Chrystusa, to pójdą za takim jasnym, konkretnym, a prostym też świadectwem, bo tu nie chodzi o to, żeby opowiadać o jakichś cudach, nie? Tylko o proste świadectwo, jak zobaczyłem Jezusa działającego w moim życiu i co On dla mnie dokonał.
Księże prowincjale, bardzo ważny element, element dotyczący świadectwa życia. Świadectwo promienieje, świadectwo także pociąga, ale często weryfikuje nasze postawy w naszym indywidualnym życiu. Zadajemy sobie wtedy pytania rzeczywiście, jak to u mnie wygląda z moją relacją z Panem Bogiem, jaką rolę odgrywam we wspólnocie Kościoła, często gdzieś jakąś marginalną. No wiemy, że nowa ewangelizacja jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich środowisk, którzy odpowiedzialnie chcą patrzeć na wspólnotę Kościoła.
Nawiązuję tutaj w odpowiedzi do tego, co mówił wcześniej ksiądz Roman. Myślę, że dla nas, jako dla zakonników, najistotniejsze jest to, żebyśmy sami najpierw doświadczyli jedności we wspólnocie i tego, jak my sami, zakonnicy i duszpasterze, przeżywamy życie Ewangelią we wspólnocie zakonnej. Wtedy my sami dobrze rozumiemy, że Ewangelią nie tylko możemy się dzielić, ale też mamy się dzielić, że to jest nasz obowiązek. Albo i na odwrót, mamy się dzielić i możemy się dzielić. Bo w ewangelizacji, we wszystkich strategiach ewangelizacyjnych, we wszystkich modelach czy sposobach, no nie chodzi tylko o taką czystą propagandowość, prawda? Mamy pewne narzędzie, dzięki temu skutecznie będziemy przepowiadać, dzięki temu będziemy mieć ludzi w kościele, dzięki temu będziemy mogli się pochwalić my, saletyni, my, redemptoryści, czy my, ktokolwiek inny, po prostu jesteśmy tak skuteczni, że nawet sam Pan Jezus tak skuteczny nie był. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby doświadczyć tego, że to, co Jezus mówi w Ewangelii do mnie, to, co ja znajduję w Słowie Bożym, to jest propozycja życia szczęśliwego dla mnie. I ponieważ sam to przeżyłem, przeżyliśmy to jako wspólnota zakonna, to chcemy się tym podzielić właśnie z innymi. I też jeszcze tylko rozszerzę. Tutaj głównie mówimy o tym doświadczeniu przyjęcia Ewangelii, głoszenia Ewangelii, jakie jest obecne w Szkole Nowej Ewangelizacji, czy w ogóle w szkołach Nowej Ewangelizacji, ale żeby tego doświadczenia nie zawężać wyłącznie do szkół nowej ewangelizacji, ponieważ większość placówek należących do naszej prowincji zakonnej i w Polsce, i za granicą, to są środowiska, w których właśnie te modele ewangelizacji czy sposoby są realizowane. To może być na przykład wspólnota drogi neokatechumenalnej i w wielu naszych placówkach właśnie w taki sposób.
Ogromne bogactwo różnego rodzaju form i możliwości docierania do ludzkich serc i także poruszania siłą Ewangelii, siłą Ducha Świętego ludzkich sumień.
I to są właśnie różnego rodzaju sposoby. Ważne, żeby tylko widzieć, że często to są sposoby, które w danym miejscu i w danym momencie podsuwa właśnie Duch Święty. Tak jak zacząłem mówić, w wielu naszych placówkach są obecne wspólnoty drogi neokatechumenalnej. W wielu naszych placówkach na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się właśnie wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji. W wielu miejscach od wielu, wielu lat mamy również wspólnoty ruchu Światło Życie. Myślę, że to trzy takie najpoważniejsze środowiska ewangelizacyjne, które są obecne w naszych placówkach. I wszyscy współbracia, którzy są w nie zaangażowani, doświadczają zawsze właśnie tego samego. Kiedy sami przyjmują Ewangelię i z radością chcą Ewangelią się głosić, to im samym daje to życie i też wspólnota zakonna i wspólnota parafii zaczyna promieniować i oddziaływać na innych.
Bardzo ciekawa sprawa dotycząca oddziaływania. Pani dyrektor, no właśnie, ciężko rozmawia się czasami w naszych rodzinach na tematy religijne, na tematy Ewangelii, na tematy obecności Pana Jezusa w naszym codziennym życiu, mojego odkrywania daru Jego obecności. Jak to wygląda przy Waszym uczestniczeniu rzeczywiście w dziele ewangelizacji? Przekonywanie innych. Słyszeliśmy o świadectwie. Rzeczywiście świadectwo jest wspaniałą formą, bo ona zawsze pociąga. Ale na jakie trudności może natrafialiście w przekonywaniu innych chociażby do wejścia na tę drogę?
Trudności na pewno są i będą, ale gdybym tak popatrzyła na to, jak zmieniło się moje życie po kursie Nowe Życie z Bogiem, kiedy wcześniej zawsze sobie powtarzałam, że bardzo chciałabym modlić się słowem, czyli czytać pismo, ale wydawało mi się, że wystarczy tyle, ile usłyszę na niedzielnej mszy świętej, czy ewentualnie w ciągu tygodnia, kiedy jestem na przykład na Eucharystii. W sytuacji, kiedy po kurcie nowe życie z Bogiem, Pismo Święte znalazło właściwe miejsce w moim domu, kiedy mój mąż czy dzieci zapytały, dlaczego to jest takie ważne, kiedy powiedziałam, bo to nie jest tylko książka, którą mamy tam na półkach, tylko to jest właśnie Jezus, który jest, to wydaje mi się, że wtedy też nie trzeba jakby rozmawiając wiele mówić, ponieważ słyszałam też takie słowa, że coś się w tobie zmieniło. Sama do końca się zastanawiałam, ale cóż takiego się zmieniło? I nagle się okazało, że jest we mnie więcej spokoju. Jestem potwornie wybuchową osobą i to w mojej, jako nauczyciel, czy też teraz, kiedy jestem dyrektorem, no często, że tak powiem, muszę te moje emocje utrzymywać w ryzach. A tutaj okazało się, że kiedy mam rozmowę z trudnym rodzicem i kompletnie nie wiem, od której strony mam ugryźć, ale jest westchnienie do Ducha Świętego, jest przemodlony ten czas, jest telefon, SMS do wspólnoty, pomóżcie, bo potrzebuję tej pomocy. Oni pytają, dlaczego potrzebuję, oni po prostu są. I ta siła przychodzi. I to jest coś fantastycznego, że właśnie wydawałoby się, że szukamy nie wiadomo gdzie. Ja przez swoje życie też szukałam. Szukałam właśnie po ludzku. I wtedy bardzo dużo poplątałam sobie jakby też w tym moim życiu. Ale kiedy odnajduję się Jezusa na nowo, kiedy tego Słowa Bożego jest w nas więcej, no to myślę, że też wtedy łatwiej rozwiązywać różnego rodzaju problemy.
Panie Arkadiuszu?
Problemy są w naszym środowisku, bo mówimy tu o środowisku wiejskim. Przede wszystkim ja mam takie doświadczenie, takiego spojrzenia na nasze wiejskie środowisko z punktu przeprowadzki, z dużego miasta. W dużym mieście jest dużo anonimowości. Jeżeli ktoś poszukuje jakiejś drogi swojego rozwoju, nie dość, że ma może trochę więcej możliwości, to jednak nie ma tej oceny społeczeństwa tak dużej, ponieważ jest w takim dużym zbiorowisku, jest anonimowy. Ja mieszkając w dużym bloku przez 20 lat nawet wszystkich nie poznałem mieszkańców, bo było to takie duże skupisko ludzi. Tu zamieszkałem w małej społeczności i tak ksiądz Roman mówił wcześniej, jest taka ocena w ludzi, którzy mnie znają, prawda? Oceniają, żebym przypadkiem się żebym się nie wychylał, ponieważ ktoś może to źle odebrać albo inaczej. No, jest ta obawa, lęk taki przed szukaniem nowych form w kościele. Przynależenia do nich, prawda? I ja myślę, że tu jest właśnie, to jest ten problem, że jeżeli ktoś przychodzi z zewnątrz z czymś nowym, ludzie w małej społeczności nie są ufni tak bardzo do obcych. Prędzej, że tak powiem, zostaną zachęceni przez kapłana, którego znają, niż przez osobę zewnątrz. No chyba, że jest to osoba mieszkaniec, no to już spojrzenie już jest całkiem inne. Także ta ewangelizacja, moim zdaniem, musi się zaczynać od osób zaufanych, tak jak ksiądz, którego znają, który w jakiś sposób zachęci. A później z ludzi, którzy należą do wspólnoty z danego regionu, o wiele łatwiej jest już podzielić się tym z innymi mieszkańcami.
Pan Arkadiusz drugi raz nawiązał do Gdyni. To coś nas łączy, panie Arkadiuszu, bo pan zostawił Gdynię dla Kobylanki, a ja zostawiłem Gdynię, aby pójść do seminarium do Krakowa i później do Tuchowa. Tuchów też niedaleko stąd, więc rzeczywiście, jak usłyszałem opowieść o Gdyni, to gdzieś rzeczywiście także wspomnienia i doświadczenia obudziły się. Księże prowincjale, na moment powrócę do tego elementu bardzo istotnego, o którym ksiądz powiedział, mianowicie doświadczenie wspólnoty zakonnej, tej jedności działania. To jest rzeczywiście element niezwykle ważny i cenny także, powiedzielibyśmy, w wymiarze nawet takim ludzkim dla efektywności Bożego działania przez wspólnotę, przez nas.
Zakonnicy od samego początku pobytu, życia właśnie w zakonie są uczeni tego, że żeby funkcjonować właśnie oczywiście jako jednostki, ale we wspólnocie. Ten wymiar wspólnotowy jest bardzo ważny. Formacja zakonna to jest formacja do przeżywania, oddania się Bogu poprzez śluby zakonne, ale także poprzez życie we wspólnocie. I myślę, że w każdym zakonie, w każdym zgromadzeniu to jest jakoś bardzo silnie obecne. Tym bardziej dla nas ten wymiar wspólnotowy jest ważny, ponieważ początki naszego zgromadzenia biorą się we wspólnocie księży jeszcze diecezjalnych, powołanych przez biskupa Grenoble Filiberta de Briard do obsługi miejsca pielgrzymkowego, jeszcze nie sanktuarium w La Salette, po objawieniu Matki Bożej. To byli księża diecezjalni, ale którzy zaczęli żyć we wspólnocie. I w tej wspólnocie pojawia się pragnienie konsekracji, pragnienie składania ślubów. Więc ten wymiar życia wspólnotowego od samego początku w naszym zgromadzeniu jest bardzo, bardzo silnie obecny. No, też dobrze wiem, że są takie formy życia konsekrowanego, gdzie po prostu nie ma życia wspólnego. Są formy pustelnicze na przykład, czy formy życia dziewic konsekrowanych i tak dalej. Ale dla nas, zakonników żyjących we wspólnocie, to jest właśnie istotne. Uczymy się tego od początku, od tego momentu, kiedy przychodzimy do zgromadzenia, przez postulat, przez nowicjat, w czasie studiów seminaryjnych. Formatorzy bardzo silny nacisk kładą na to, żebyśmy uczyli się funkcjonować ze sobą jako ludzie, a właśnie przez to, że funkcjonujemy we wspólnocie, to też dojrzewamy w relacjach. Dojrzewamy w relacjach nie tylko ludzkich, no, ale też właśnie i w relacji do Pana Boga. Dla mnie zawsze bardzo mocnym świadectwem wiary było to, kiedy ja patrzyłem na moich współbraci starszych i młodszych w kaplicy, kiedy patrzyłem na to, jak oni się modlą, jak oni przeżywają swoją relację z Bogiem, ale nie tylko w kaplicy, tylko też mam takie bardzo pozytywne doświadczenia i moich przełożonych i współbraci, którzy... Widać było, jak bardzo oni poważnie biorą słowa Ewangelii, jak bardzo poważnie starają się żyć tym, co usłyszeli w Bożym Słowie. Myślę, że to by było trudne bez właśnie tego wspólnotowego wymiaru, bo wspólnota daje jeszcze jedną rzecz. Ja tak naprawdę, żyjąc we wspólnocie, testuję na bieżąco to, czy ktoś Ewangelię, o której mówi, przekłada na konkret swojego życia. To znaczy, czy on tylko mówi o Ewangelii, czy on także żyje Ewangelią. Jeśli żyje Ewangelią, to nie ma mocniejszego świadectwa wiary. To, że ktoś jest, tak jak powiedziałem, no, propagandzistą, to jest za mało. Tylko chodzi o to, żeby ktoś pokazał w konkrecie życia, jak on sam żyje Ewangelią.
Przypomnę numery telefonów do naszego studia. Już powoli zaczynamy zapraszać Państwa do telefonicznego kontaktu razem z nami. Kobylanka czeka na Państwa głosy w tym temacie, który sobie wyznaczyliśmy jako temat naszego dzisiejszego spotkania, a zatem ewangelizacja parafii wiejskich. Dwa numery telefonów: 693-112-255. Powtarzam, 693-112-255 i drugi numer telefonu 693-112-200. 693-112-200. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy? Skąd telefon?
Moje imię Kazimierz. Jestem mieszkańcem podrzeszowskiej wioski. Ja mam takie uwagi do czcigodnych księży i do państwa. Otóż ja bym nie rozdzielał dzisiaj na parafię wiejską i parafię miejską, bo dzisiaj na wsi są również ludzie wykształceni i poziom intelektualny ludzi na wsi i w mieście jest zbliżony, albo powiem inaczej, jest równy. Jeżeli mówimy o nowej ewangelizacji, to mnie się wydaje, że to sformułowanie jest błędne, albo może nie do końca właściwe. Ewangelizacja nie może być nowa, skoro Ewangelia jest ta sama, skoro Pismo Święte jest to samo. Lepiej mnie się wydaje mówić o, że ewangelizujemy troszeczkę inaczej, troszeczkę lepiej, troszeczkę nowocześnie. Druga sprawa, o której chciałem powiedzieć, to mało w nauce, w kościele katolickim, w kościele słyszę o katechizmie. W tej chwili wyszedł piękny katechizm z roku 2020, i tam wiele rzeczy jest wyjaśnionych dla każdego człowieka, i tego wykształconego, i niewykształconego. Wreszcie, co to jest wiara? Ja miałem to szczęście, że kilka lat temu uczestniczyłem w rekolekcjach w parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie, gdzie te rekolekcje prowadzili księża Saletyni, dwóch księży o imieniu Grzegorz. Jeden Grzegorz i drugi Grzegorz. I tam dowiedziałem się w czasie tych rekolekcji, że wiara to jest nic innego jak moje relacje z Panem Bogiem. Jak moje relacje z Panem Bogiem. I to jest wiara. Takich tłumaczeń, prostych tłumaczeń mnie się wydaje, ale tylko mnie się wydaje, że w kościele podczas homilii jest mało. Na przykład tłumaczenie, wytłumaczyć ludziom prosto, jasno, jak wyglądało wesele w Kanie Galilejskiej i jaka była istota tego wesela.
Panie Kazimierzu, może już nie wchodźmy teraz w te szczegółowe wątki i aspekty, bo rzeczywiście zagadnień tej natury ogólnej na początku pana wypowiedzi pojawiło się bardzo wiele, do których chcielibyśmy się już odnieść. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, prosimy przejść na odbiór. Księże proboszczu.
To ja już mówiłem właśnie, że katechizację powinna poprzedzać ewangelizacja, bo dzisiaj spotykamy, no ja akurat teraz nie uczę, nie katechizuję, ale uczyłem, a teraz mam kontakt tutaj choćby z moimi współbraćmi, trzema, którzy katechizują. I mogę po prostu powiedzieć za nimi i potwierdzić to moim dawnym doświadczeniem, że dzisiaj częściej jest to dialog z niewierzącymi niż katecheza. A dlaczego? Ponieważ katecheza z natury jest dla ludzi wierzących, młodych, z problemami wiary, ale już którym w rodzinie przekazano wiarę. Jeżeli nie przekazano wiary, to oni katechizmu, o którym Pan mówi, oni ani starsze osoby nie przyjmą, będą odrzucać. I to chyba Pan jest świadomy po prostu właśnie tego. A więc ewangelizacja dobrze rozumiana. Paweł VI już zaczął mówić, a wcześniej jeszcze inni papieże, że to jest wskazywanie na Chrystusa ludziom ochrzczonym. O tym trzeba pamiętać. I w tym momencie, ponieważ ten ochrzczony, czy to będzie młodszy, czy starszy, on jeszcze nie spotkał Jezusa Chrystusa. I Pan w pewnym momencie zaprzeczył sobie, bo najpierw Pan mówił, że nie katechizujemy, a powinna być przede wszystkim katecheza, a później Pan mówi o prostym rozumieniu teologii, prostych wyjaśnieniach, o biblijnym przekazie, a właśnie ewangelizacja i nowa ewangelizacja, którego to pojęcia użył Jan Paweł II po raz pierwszy, choćby będąc w mogile na początku swojego pontyfikatu, to jest właśnie przede wszystkim powrót do przekazu biblijnego, to jest właśnie ukazanie wiary jako relacji z Chrystusem. A nauczając jedynie katechizmu, możemy zacząć albo tylko mówić o prawdach pewnych ogólnych, głosić pewną ideologię, albo możemy również pójść jeszcze w innym kierunku, że będziemy moralizować. I to jest dzisiaj dla ludzi, którzy nie spotkali się z Chrystusem, nie do przyjęcia. A więc uważam, że i ewangelizacja, i nowa ewangelizacja są właściwymi pojęciami. Myślę, że komu jak komu, ale Duch Święty towarzyszył Janowi Pawłowi II, kiedy mówił o ewangelizacji. Może wszystko nie wyszło, bo nigdy wszystko nie wyjdzie tak, jak się zamierzyło. I jeszcze jedno. Akurat nie mówiliśmy tu o tym, ale jak najbardziej zgadzam się, proszę pana, tutaj z panem jako rozmówcą naszym, jeżeli chodzi o wieś. No, jestem absolutnie świadomy, że dzisiaj zanika pewna trudność, pewna różnica pomiędzy miastem a wsią i tu spotykamy takiego samego człowieka ze swoimi radościami, smutkami, problemami, ale jednak mimo wszystko pewne różnice, choćby mentalnościowe, w tej wsi takiej modelowej można spotkać różnice pomiędzy wsią modelową a typowym miastem. I stąd trafiając do człowieka z Ewangelią, która jest jedna i ta sama, i Jan Paweł II wchodząc w nową ewangelizację absolutnie temu nie przeczył, to jednak trzeba zwrócić uwagę na środowisko, na pewną różnicę mentalnościową i o tym tu chcemy mówić, a nie dzielić ludzi na wieśniaków i na mieszczuchów. Dziękuję.
Ksiądz prowincjał i odbierzemy kolejny telefon.
Tu bym chciał jeszcze poszerzyć trochę to, co mówił przed chwilą ksiądz Roman. Też oczywiście zgadzam się z tym, bo to jest szczera prawda, że dzisiaj wieś w wielu aspektach się upodabnia do miasta. Ja chciałbym zwrócić uwagę na taki bardzo bolesny wymiar upodobnienia się związany też z rozwojem cywilizacyjnym. W mieście my to bardzo wyraźnie obserwujemy, że jest jakiś kryzys rodziny, jest rozpad więzi, ale to samo też dokonuje się na wsi. I tak jak było bardzo naturalne właśnie takie myślenie o mieście, że ono jest takim środowiskiem do ewangelizacji, tak samo i dzisiaj musimy myśleć właśnie o środowiskach wiejskich. Właśnie ze względu na to, że na wsi, na której do pewnego czasu można było być pewnym takiego podglebia ewangelizacyjnego, tego, że właśnie ta w dobrym tego słowa znaczeniu tradycyjna pobożność wspomaga głoszenie Ewangelii, tak dzisiaj trudno już o tym mówić, bo następuje też właśnie i zanik więzi społecznych, i zanik przekazu tradycji, i zanik tej kultury religijnej, która wsi towarzyszyła przez całe lata. Dzisiaj wieś jest takim samym środowiskiem ewangelizacji i nowej ewangelizacji jak miasto.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
na wieki,
i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Siostra Iwona z Dębowca, z apostolstwa rodziny saletyńskiej i także ze Szkoły Nowej Ewangelizacji.
Witamy serdecznie, siostra.
Bardzo serdecznie pozdrawiam i chcę się podzielić takim świadectwem. Kiedy 26 lat temu przeprowadziłam się z Poznania do Dębowca, z natchnienia Bożego założyliśmy taki amatorski teatr religijny, w którym występowali mieszkańcy Dębowca i odgrywaliśmy takie sztuki ewangelizacyjne. Największe zapotrzebowanie było na syna marnotrawnego. Taką ekranizację żeśmy robili właśnie tej przypowieści. Wielokrotnie występowaliśmy, bo zapraszano nas do innych parafii w Dębowcu. W roku 1996, kiedy trwało przygotowanie do koronacji łaskami służącej figury Matki Bożej, to już 25 lat temu, w tym roku jest jubileusz, to co miesiącśmy wystawiali właśnie na czuwaniach saletyńskich i to była forma głoszenia Ewangelii, taka właśnie docierająca do różnych ludzi, bo przyjeżdżali i z miasta, i ze wsi, ale właśnie to ogłoszenie Chrystusa w takiej formie. Właśnie pokazać Ewangelię poprzez inscenizację. Ja jestem wzrokowcem i sama pamiętam jeszcze z dzieciństwa właśnie, jak uczestniczyłam w jakichś takich przedstawieniach, misteriach, sztukach z elementem właśnie teatru religijnego, że to jakoś tak zapadło w serce. I właśnie żeśmy w taki sposób szerzyli kult Matki Bożej, ale też pomagali ludziom zrozumieć ten przekaz ewangeliczny. Rok później żeśmy mieli już sztukę o nawróceniu ateisty, potem inscenizacja Męki Pańskiej, czy nawet Rok temu żeśmy też mieli taki krótki spektakl o świętym Janie Pawle II, żeby upamiętnić stulecie jego narodzin i chrztu. Także przy tej okazji pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy występowali w ciągu tych wielu, wielu lat w tych inscenizacjach i tych wszystkich, którzy oglądali właśnie ten taki prosty, ewangeliczny przekaz poprzez teatr, bo no, ludzie musieli się przygotować, nauczyć tej roli, ale sami też przeżywaliśmy, bo najpierw żeśmy się jakoś identyfikowali z tymi postaciami, z tą sytuacją, z tą Ewangelią, na próbach, na tych występach i modliliśmy się i pomagaliśmy też innym przeżywać wiarę i właśnie umacniać tą więź z Kościołem, więź z Matką Bożą.
Dziękujemy ślicznie, siostro. Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Do Dębowca będziemy pielgrzymować za tydzień, więc mamy taki czas z księżmi Saletynami i Pan Bóg to jakoś tak poplanował. Dębowiec już teraz serdecznie pozdrawiamy. Bardzo proszę, księże Kustoszu.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam siostrę Iwonę. Byłem 2 lata kiedyś w Dębowcu, ale jakoś nie zaangażowała mnie do swojego teatru. Szkoda, może jeszcze kiedyś na to przyjdzie czas, ale nie o tym chcę tutaj mówić, ale nawiązać właśnie do spektakli tutaj chrześcijańskich. Bardzo dobrze to siostra robi, ale ja mam też i inne doświadczenia. Tak myśląc o tym spotkaniu, też czytałem sobie wypowiedzi papieży na temat pobożności ludowej i tradycji ludowej. I każdy z tych papieży niemal mówił, że to jest skarbiec Kościoła, w którym ukryty jest skarb. Ale zauważyłem też, patrząc na pewne tradycje ludowe, choćby miejscowe, że ten skarb jest tylko wtedy, kiedy w tej tradycji jest obecny Chrystus i jest na pierwszym miejscu. Jaki przykład konkretny? Choćby jasełka. Tutaj scenariusz bardzo podobny we wszystkich jasełkach i kiedyś tak uczestnicząc tutaj w tych jasełkach przedstawianych przez grupę dorosłych, usiadłem między dziećmi, żeby tak popatrzeć na te jasełka od ich strony, jak oni to przeżywają, nie? I co zobaczyłem? Zobaczyłem przede wszystkim najpierw wielki strach dzieci, niektóre płakały albo później miały oczy zamknięte, nie chciały już patrzeć, kiedy tą śmierć z kosą okrutną zobaczyły. No to było dla nich takie bardzo trudne przeżycie, a później dzieci bardzo żywo zareagowały, kiedy ten turoń się przewrócił, bo się potknął, a ten aktor, który grał właśnie Żyda, okładał go tam niemiłosiernie kijem. I dzieci również płakały, bo żal im było zwierzątka. Później jak się zacząłem nad tym wszystkim zastanawiać, to zobaczyłem, że zniknął nam z tych jasełek gdzieś Pan Jezus. Gdzieś tam Jezuniu, Jezuniu w piosence czy w kolędzie się w czasie tych jasełek pojawiło to słowo, ale nic poza tym. Gdyby ktoś miał odpowiedzieć po tym spektaklu, co to jest Boże Narodzenie, nie, co Jezus, po co Jezus się narodził, jakie zadanie miał do spełnienia, w żaden sposób te jasełka nie dawały na to odpowiedzi. Kiedy delikatnie zasugerowałem to starszym osobom, powiedziałem o tych moich wątpliwościach i pytaniach, no niektórzy się tak uśmiechali i mówili, to jest tradycja i tak dalej. Ale mówię, no niestety zgubiliśmy tu gdzieś Pana Jezusa. A później okazało się, że przyjechał zespół Matula z Krakowa, który śpiewał kolędy i tylko wprowadzenie do kolęd robiły niektóre osoby zewangelizowane. Bardzo dobrze to robiły, powołując się na słowo Pisma i dając też osobiste świadectwo. I dopiero te osoby starsze, które wcześniej mówiły, a się ksiądz czepia, tyle lat już odgrywamy te jasełka, I wszyscy się chwalą i wszyscy mówią, że jest dobrze, a księdzu Panu Jezusa brakuje akurat w jasełkach, nie? No przecież to wszystko jest takie pobożne, to po co tam mówić o tym Panu Jezusie często? Ale gdy zobaczyli, jak to można zrobić trochę w innej formie, dopiero zobaczyli, że jednak rację jakąś miałem i później były próby trochę przekształcenia tych typowych, tradycyjnych jasełek, żeby wyeksponować po prostu osobę Jezusa Chrystusa i żeby te jasełka dawały dzisiaj młodym i starszym odpowiedź na te egzystencjalne pytanie dotyczące sensu, celu życia. Dziękuję.
Przypomnę numery telefonów do naszego studia w Kobylance 693 112 255 693 112 255 to pierwszy numer telefonu i drugi numer telefonu 693 112 200 693 112 200. Dzisiaj korzystamy, drodzy Państwo, tylko i wyłącznie z tych dwóch tymczasowych numerów telefonu. Zapraszamy do współtworzenia naszego spotkania Rozmów Niedokończonych. Pan Arkadiusz chciał się odnieść do pierwszego jeszcze telefonu.
Chciałbym się odnieść
do pierwszego
pytania albo stwierdzenia tego podziału na wieś i miasto, żeby nie po prostu nie porównywać wsi do wsi niewykształconej. Ja mieszkając tu przez wiele, wiele lat nigdy nie widziałem takiego podziału. To znaczy i tu mieszkają tacy sami ludzie. Tacy sami ludzie z takim samym pragnieniem bycia blisko Pana Boga i poznania Pana Boga. Minęły już czasy, kiedy wieś była, że tak powiem, jaka była. Teraz mamy dostęp do wszystkich mediów, wszystkich udogodnień, tych, których mamy w mieście. Nie ma tutaj tego podziału, prawda? Ja go nie widzę kompletnie, ale widzę też może takie większe wyczulenie na inne wartości ludzi na wsi. Może są bardziej, nie, wydają się bardziej wrażliwi. Może dlatego, że nie są w tak wielkim pędzie, nie są tak poszukujący kariery, pieniędzy, ponieważ zatrzymali się w miejscu, które gwarantuje im spokój, przestrzeń, przyrodę wokół. No, a dzięki temu mamy Pana Boga, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki. I ja na przykład, no nie wiem, przechodząc w mieście nie słyszałem pozdrowienia, żeby jeden mieszkaniec pozdrawiał drugiego, szczęść Boże przy jego pracy. Tego akurat w mieście nie zauważyłem. Jest, mówię, tak jak mówiłem, anonimowość, jeden przechodzi koło drugiego, my się nie znamy. To może w tym względzie tak, tego takiego wyczulenia większego ludzi, na wrażliwości trochę większej, ale pragnienie Pana Boga mamy takie samo na wsi, jak i w mieście. Tu nie ma żadnych różnic. Ludzi młodzi wracają po studiach na wieś i po prostu z pragnienia życia na wsi, a nie w mieście. Także.
Odbierzmy kolejny telefon, proszę bardzo. Radio Maryja, halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Lucyna Skłodzka. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich obecnych w studio, szczególnie ojców
Saletynów.
Tak, zapomniałam, jaki to zakon, ale Matki Bożej z La Salette. No, jestem olśniona i zachwycona tym przepięknym kościołem, zespołem dzieci, chórem. I bardzo dziękuję za te piękne przeżycia duchowe, ale chciałabym włączyć się w dyskusję na temat ewangelizacji, nowej ewangelizacji, katechizacji. Jestem babcią dwojga wnucząt, z których jedno chodzi do szkoły na wsi, szkoły wiejskiej, a jedno do miasta. Oboje jednakowo kocham i bardzo mi zależy na dobrej nauce, a także na formacji, rozwoju intelektualnym i duchowym. I chciałabym skorzystać z obecności pani dyrektor, jej szanownego męża. Także jako osoba świecka czuję się mniej skrępowana i stremowana, gdyż rozmowa z ludźmi świeckimi jest, nie powiem, że łatwiejsza, ale może jakaś taka, no, mniej trudna. Pani dyrektor, jak dyrektor szkoły, który przeszedł formację Oazy, nową ewangelizację. Jest osobą znaną, jest osobą publiczną, jest na pewno osobą szanowaną. Już nie powiem, że kochaną przez dzieci i młodzież, może rodziców, dziadków, babcie. Jak jest to wspaniałe doświadczenie, a jednocześnie trudne doświadczenie, dawać tak mocne świadectwo, będąc właśnie na takim stanowisku. I ja obserwuję szkołę właśnie mojego wnuka na wsi, gdzie jest też taka harmonia. W pracy wychowawczej między szkołą, rodziną, szkołą i kościołem. To, co nam najbardziej zależy, nam, dziadkom, babciom. No, w tym tygodniu przecież zaczął się tydzień wychowania. Myślę, że związany jest bardzo z 18 września. To jest wspomnienie świętego Stanisława Kostki, urodzonego w naszej diecezji w Rostkowie pod Przasnyszem. My dosyć uroczyście obchodzimy ten tydzień. Myślę, że szkoła, doświadczenie pedagogiczne, zarządzanie, współpraca z kościołem, z katechetami, z księdzem proboszczem jest znacznie jednak łatwiejsza dla parafii wiejskich niż w mieście. No jednak jest ta duża anonimowość, jest coś takiego, moja córka właśnie matka...
Tak, to ja mam propozycję, tak. Abyśmy dali już szansę pani dyrektor, żeby także zabrała głos, bo rzeczywiście wątków do poruszenia na pewno jest bardzo wiele. Dziękujemy pani serdecznie, wszystkiego dobrego życzymy. Bardzo proszę pani dyrektor.
To znaczy, ja bym powiedziała to tak. Człowiek... nieważne na jakim jest stanowisku, czy na roli, czy rzeczywiście jest dyrektorem, no jest przede wszystkim człowiekiem, więc wydaje mi się, że tutaj nigdy nie odczuwałam czegoś takiego, że nie wiem, mam się wstydzić tego, że jestem osobą religijną. A jeszcze tylko tutaj przypomnę, że ja mieszkam w parafii Kobylanka i moją parafią jest właśnie parafia Kobylanka, a pracuję, no muszę kawałeczek dojeżdżać, więc dojeżdżam do pracy, to jest zespół szkolno-przedszkolny w Łosiu. I to przy okazji tutaj pani rozmówczyni powiem, że jest to dosyć trudne środowisko, ponieważ my tam mamy dzieci rzymskokatolickie, ale również i mamy odłam kościoła greckokatolickiego. Więc mamy grupę UMK-owską, nauczanie języka ukraińskiego. No już dosyć długo jestem dyrektorem, nie będę się tutaj chwaliła ile, ale udaje nam się łączyć te wyznania i nie dochodzi tak naprawdę do spięć. Ja osobiście również jestem zapraszana do na przykład na uroczystości odpustowe do kościoła rzymskokatolickiego, jak również do kościoła greckokatolickiego i tutaj w tym momencie no łączę jakby tą funkcję właśnie kierowniczą. W taki sposób. Wydaje mi się, że wiara absolutnie mi w tym nie przeszkadza, wręcz bym powiedziała, że mi pomaga. Bardzo dużo było tutaj wątków, właśnie bałam się, że się zgubię i nie wiem, czy się troszeczkę nie zagubiłam, ale jeszcze tylko powiem, że ma pani rację też jako babcia, że ja pracując to jest też wioska, ale można sobie Łosie znaleźć w rankingach, szkoła naprawdę wypada bardzo, bardzo, bardzo wysoko, więc nie wstydzę się tego absolutnie. Mogę tutaj troszkę reklamy zrobić. Osiągamy bardzo wysokie wyniki w egzaminach ósmoklasistów, a to jest taki wykładnik jakby tego, jak szkoła pracuje. kiedy dyrektor jest otwartym człowiekiem, to też, no może teraz tutaj pewnie będę troszkę stronnicza, bo lepiej jakby to ktoś opowiedział o tej mojej pracy, na przykład jakiś pracownik, czy nauczyciel, czy rodzic, prawda? Tak, no to troszeczkę będę się tutaj chwalić, więc pewnie...
Więc trochę się pochwalić, ale jeżeli ktoś nas słyszy i byłby gotowy do tego, aby pani dyrektor, o pani dyrektor i jej pracy drogą telefoniczną powiedzieć, to oczywiście zapraszamy. Ksiądz proboszcz.
Ja chcę tutaj jeszcze raz powiedzieć, wracając do katechezy, dobrze, że tutaj nasza rozmówczyni, kochana, zwraca uwagę na rolę nauczyciela, dyrektora, również i katechety. Ale dalej twierdzę, że niewiele najlepszy dyrektor, najlepszy katecheta również może uczynić, najlepszy wychowawca, głęboko wierzący, dający świadectwo, jeżeli wcześniej dziecko nie pogłębiło, rozwinęło wiary w rodzinie. Tak widzę, tak myślę, szczególnie tutaj, w tym otoczeniu, ale to też jest doświadczenie z minionych placówek. Rodzina ma być tym podstawowym miejscem przekazywania po prostu wiary. Jeżeli ona nie zostanie po prostu przekazana, no to niestety, ale bardzo trudno tutaj jest później cokolwiek po prostu zdziałać i jakoś, no katecheza, tak jak wspomniałem, będzie tylko dialogiem z osobami po prostu niewierzącymi, a choćby katecheta będzie oceniany, czy on jest luźny, czy nieluźny, czy fajny, czy niefajny, w starszych klasach jeszcze ewentualnie przystojny, nieprzystojny i na tym się po prostu będzie cała historia tutaj kończyła. I jeżeli chodzi natomiast o właśnie o rodzinę, to tutaj widzę, jakie dopiero owoce mogą wydać w szkole, czy później te dzieci, które wyrosły w zdrowej rodzinie z problemami, nawet z kryzysami wiary, ale które wyszły z tego po prostu wszystkiego i wchodzą później w wiarę dojrzałą.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy? Skąd
Andrzej
telefon?
Andrzej Putuska.
Witamy, panie Andrzeju.
To proszę ojca, chodzi mi o taką rzecz, że religijność środowiskowa zaczyna się w domu rodzinnym. I tutaj mamy przykład papieża Jana Pawła II i tego prymasa tysiąclecia. Tu jest inne środowisko i tu jest inne środowisko, a dom jest domem. No i teraz, biorąc pod uwagę, oni zaczynają praktycznie nową ewangelizację, bo ta stara ewangelizacja to po prostu piekło. Nowa ewangelizacja zaczyna się w narodzie maryjnym, gdzie Maryja bezgrzeszna. I tutaj chodzi w nowej ewangelizacji o modlitwę i spowiedź. Bez tego nie będzie nowej ewangelizacji. A jeśli chodzi o Pismo Święte i o Ewangelię, to rzeczywiście nie jest książka do czytania, tylko tu jest zawarte żywe Słowo Boże. Po prostu żywe Słowo Boże. Jak ja praktykuję każdą jedną sytuację w modlitwie, co mam, przeprowadzam różne sprawy, to pytam Pana Jezusa. Pan Jezus każe mi odpowiedzieć albo Stary Testament, albo Nowy Testament. No i to jego zdanie pasuje jak ulał do sytuacji. To jest żywe Słowo Boże.
Panie Andrzeju, dziękujemy ślicznie. My zatrzymujemy się przy rodzinie, bo myślę, to jest wątek, do którego przed chwilą nawiązał także ksiądz proboszcz. Są rodzice także ze swoim bardzo konkretnym doświadczeniem. Rzeczywiście w tym całym procesie formacyjnym, wychowywania także w wierze, tak jak to ksiądz proboszcz zaznaczył, no rodzina jest tym środowiskiem podstawowym i fundamentalnym. Panie Arkadiuszu, pani dyrektor, może podzielicie się jakoś swoim doświadczeniem dotyczącym tej rodziny. Rodziny, która przecież odgrywa no, to tą zasadniczą, fundamentalną rolę.
Ja, jeżeli mógłbym, to nawiązałbym tylko do takiego wcześniejszego stwierdzenia nowej ewangelizacji. To jest podziału stara, nowa. To nie o to chodzi. Tu nie ma nowej, ani starej, ani tej gorszej, ani tej lepszej. To jest cały czas to samo. Od początku chodzi tylko o to, żeby na nowo przekazać to, ponieważ my jesteśmy wychowani, nasza katechizacja była z czasów, powiedzmy, młodości, tak jak nasze dzieci uczą się w szkole. Z czasem pewne rzeczy uciekają człowiekowi, może tak, może inaczej do nich podchodzi. Chodzi o to, żeby to samo przekazać jeszcze raz w formie, która będzie bardziej czytelna dla mnie, dla osoby dorosłej i wypełniła po prostu tą moją potrzebę. Ale to jest dokładnie ta sama Ewangelia, to samo nauczanie od początku do końca. Tutaj się nic nie zmienia. A jeżeli chodzi o to pytanie dotyczące rodziny, na pewno wygląda to w ten sposób, że Słowo Boże, spotkanie z Jezusem zmienia człowieka. Zmienia człowieka jako małżonka, jako rodzica. Jednak patrzy się, ta optyka zmienia się. Jeżeli patrzy się sercem, to zmienia się to całkowicie. Problemy zostają dalej te same, ponieważ bunt dzieci jest, one szukają swojej drogi, ale chodzi o to, żeby własnym życiem w jakiś sposób zaznaczyć to, że kieruje się nauką Jezusa, jestem z Nim cały czas. No bo opowiadać można dzieciom różne rzeczy, ale jeżeli będą widziały, że jest zmiana, że zachowujemy się, myślimy inaczej wobec siebie jako małżonkowie, w pracy zawodowej, że coś się tu widać zmieniło, no to jest bardziej przekonujące dla dziecka. Ono będzie szukało swojej drogi i odpowiedzi na swoje pytania, ale mówię, chodzi o to, żeby być tym wzorem, pokazać im to.
Ja jeszcze może, jeżeli mówimy tutaj o też jakimś ewangelizowaniu dzieci, wychowaniu chrześcijańskim dzieci, to na dwie sprawy chciałbym po prostu zwrócić uwagę. Jedna dotyczy rodziny. Nie zawsze jest tak, że ewangelizują rodzice dzieci. To jest jak gdyby taki naturalny kierunek, jak gdyby normalny, nie powinno tak być, ale mam doświadczenie też, pracując czy na północy, czy tutaj, na południu Polski, że Pan Jezus czasem i często, nie czasem, posługuje się dziećmi czy młodymi ludźmi, ewangelizując ich rodziców. Kiedy dzieci, mamy tu choćby właśnie młodych ministrantów, mamy dzieci ze scholi, widać, że oni w pewnym momencie ewangelizują rodziców. Jeżeli ich bezpośrednio nie zewangelizują, to bardzo często ci rodzice się zbliżają trochę do nas, do kościoła, do księży, bardziej się do nas przekonują, bardziej nam ufają i wtedy można ich ewangelizować, ale jak gdyby grunt, przygotowanie zostało zrobione po prostu tutaj, uczynione przez dziecko. Druga sprawa z tym związana, dziecko powinno dalej dzisiaj również, nie tylko w środowisku miejskim, ale i wiejskim, znaleźć swoje miejsce w kościele, znaleźć swoje miejsce na mszy świętej. Nie można powiedzieć, że dziecko ma słuchać, dziecko ma tam grzecznie gdzieś po prostu siedzieć z tyłu kościoła i oglądać plecy po prostu starszych, bo bardzo szybko to dziecko z tego kościoła po prostu odejdzie. Ono również potrzebuje, żeby do niego mówić jego językiem w sposób zrozumiały, żeby stosować różne metody. Już w 73 roku Kongregacja Rzymska wydała dokument, który mówi o mszach świętych dla dzieci. I nie można się gorszyć tym, że pieśni, oczywiście nie mogą być to takie pioseneczki jakieś, nic nie mówiące, ale pieśni mogą być dobrane inne. Może nawet w niedzielę czasem wyjątkowo wystarczyć jedno czytanie jedynie. Oczywiście jest to wyznaczone na daną niedzielę. Homilia ma być właśnie skierowana po prostu do tych małych dzieci czy większych dzieci. I sam widzę, choć wcześniej, kiedy jeździłem więcej na rekolekcje, to najwięcej miałem trudności z rekolekcjami po prostu dla dzieci. Teraz jakoś tutaj z takich czy innych przyczyn musiałem w to wejść, ale widzę, że jest po prostu tego sens, jest po prostu radość i są po prostu owoce. I na te dwie rzeczy też chciałem właśnie zwrócić uwagę.
Bardzo proszę, księże prowincjale.
Takie małe dopowiedzenie, nie odbiegając od tego tematu ewangelizacji, która jest realizowana w rodzinach czy przez rodziny. Ważne chyba, żebyśmy w tej dyskusji nie zawieszali się na samym pojęciu nowa ewangelizacja. Przypominam to, co mówił Jan Paweł II. Nie chodzi o nową Ewangelię. Ewangelia jest cały czas ta sama. Ona została nam dana przez Jezusa Chrystusa. Ta nowa ewangelizacja po prostu to jest ewangelizacja nowa w zapale, nowa w metodzie, nowa w środkach wyrazu. Trzeba po prostu to dostosować, głoszenie Ewangelii dostosować do obecnych czasów, czy to będą kursy ewangelizacyjne, czy to będzie metoda ruchu światło-życie, czy to będzie sposób głoszenia Ewangelii taki, jaki jest na drodze neokatechumenalnej. To ma być po prostu nowe i dostosowane do człowieka, a Ewangelia jest cały czas ta sama.
Ja nawiążę do ostatniego, do jednego z ostatnich dokumentów, nie wiem już wydanego przez którą kongregację watykańską, ale ona jest w duchu nauczania papieża Franciszka. Wprost są tam cytaty z jego nauczania, a dotyczy tematu też, w który wniósł w Kościół papież Franciszek, a temat dotyczy nawrócenia pastoralnego, duszpasterskiego. A ten dokument dotyczy nawrócenia duszpasterskiego właśnie w parafii. I tam, nawiązując też do tego, co tutaj ksiądz prowincjał mówił, tam wprost papież Franciszek i dokument ten, jest to element nauczania Kościoła, mówią, że jeżeli dana struktura jest martwa w Kościele, to i nie przynosi życia, nie rodzi życia, nie, w życiu ludzi, to tą strukturę trzeba odstawić na bok. Ona się jak gdyby zużyła. Nie wszystko, co stare, się zużyło. Nie wszystko absolutnie można i należy odrzucić. Ale jeżeli już jakaś forma nie przynosi owocu, to należy z niej zrezygnować. Myśmy choćby tutaj we wspólnocie parafialnej, we wspólnocie zakonnej kapłańskiej, jak gdyby przerabiali na spotkaniach cotygodniowych ten dokument i doszliśmy do wniosku, że choćby jedno czy drugie nabożeństwo w ogóle już nie cieszy się żadnym uznaniem. Przychodzi jedna czy druga osoba, albo są tylko na nabożeństwie po mszy świętej takie osoby, które zamówiły mszę świętą i są na tej mszy świętej i głupio im wyjść od razu po prostu z kościoła. A więc zdecydowaliśmy, że to mniej ważne nabożeństwo, nie chodzi o różanie, o koronkę do miłosierdzia Bożego, nabożeństwo majowe, czerwcowe, ale tam jakieś mniej ważne do jakiegoś świętego, zostało po prostu odstawione, bo trzeba się zaangażować bardziej w te struktury, które rodzą po prostu tutaj życie. Podobało mi się, jak kiedyś właśnie papież Franciszek jeszcze parę lat temu mówił, że Kościół to nie jest muzeum, a naszym zadaniem nie jest ratowanie tego, co już jest prawie utracone. Naszym zadaniem kapłanów też nie jest odkurzanie po prostu eksponatów w tym muzeum, które są już same z siebie martwe i one życia nie dają. Tylko należy sięgać do starych struktur, które jeszcze mają życie, jeszcze bardziej je ożywiać i szukać nowych form, o których tutaj Grzegorz mówił.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Szczęść Boże, dzwoni Alina z diecezji świdnickiej. Bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić i podziękować i pogratulować ojcom Saletynom. Bardzo serdecznie. Dzisiaj byłam z nimi, duchowo oczywiście, w Kobylance, ponieważ należę do apostolstwa rodziny saletyńskiej, do Dębowca i 20 lat temu było poświęcenie tutaj w Stoszowie naszej kapliczki Matki Bożej z La Salet i ojcowie z Saletyni z Dębowca byli tutaj, ale byli ze swoją figurką Matki Najświętszej na tym poświęceniu. To było 20 lat temu, w 2001 roku, w 155. rocznicę objawień. Już tą niedzielę będzie 175. rocznica objawień. Dlatego jak się dowiedziałam, że jest msza święta w Kobylance, Radio Maryja w Kobylance i to jeszcze wśród moich braci i sióstr z apostolstwa rodziny saletyjskiej, dlatego bardzo serdecznie się cieszę i bardzo serdecznie pozdrawiam. Moja miejscowość jest bardzo malusieńka, bo to jest Stoszów w parafii Jaźwina. Tam w kronikach jest wszystko zapisane, opisane u księdza Gutera, także jesteśmy i serdecznie chciałam pozdrowić również, korzystając z okazji, siostrzyczkę Iwonkę, rozmawiamy, Józefiak z Dębowca. Słyszałam jej wypowiedź przed jakimiś paroma minutami. Także ten. Ale jeżeli chodzi o ewangelizację, to muszę ojcom powiedzieć, że nasza wioseczka jest bardzo malutka, naprawdę. Tu jest 150 osób, mieszka może troszkę więcej, cała parafia liczy niecałe 1500, ale mamy bardzo piękną okolicę. Wkoło lasy, wody, jeziorka i mnóstwo osób z miasta pobudowało się tutaj, nie na letniskowe domeczki tylko, bo najpierw tak było, ale właśnie już normalnie zamieszkali tutaj, w tych lasach. I oni przychodzą do naszego kościółeczka tutaj, przychodzą koło kapliczki oczywiście, Matki Bożej Płaczącej z Nasalet. I oni są jakby trochę inni, bardziej uczuciowi. Może oni inaczej czują tą przyrodę, może inaczej czują kościół, może inaczej. My jakbyśmy byli tacy, powiedzmy, nie chcę powiedzieć, że oziębli, ale jacyś tacy jakby oswojeni, że tak ma być, idzie się do kościoła, to idzie i tak dalej. I ewangelizacja. Organizowaliśmy przez 25 lat w naszej parafii parafiady. 25 lat. W tamtym roku nie było i w tym roku już się ludzie nie mogą doczekać. Kiedy będzie parafiada? No w tym roku też nie będzie. Na czym polegała ta parafiada? W zależności od tego, jaki był rok, komu poświęcony, zawsze takie hasło było parafiady. To było wspólne, ogólne spotkanie, mobilizacja totalna całej miejscowości, całej parafii. Ale to nie jest istotne. Istotne jest to...
To już o ostatnie zdanie poprosimy panią.
Tak.
Tak, ostatnie zdanie.
Na tą parafiadę przyjeżdżali ludzie z miasta. Z miast. Wielu okolicznych miast. Więc wieś dociera do miasta. O.
Tak, i tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękujemy za te miłe i dobre słowa, księże prowincjale. Bardzo proszę.
W 2014 roku w Skrzatuszu, to jest sanktuarium Matki Bożej Bolesnej na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, odbył się trzeci ogólnopolski kongres nowej ewangelizacji i on przebiegał pod hasłem Ewangelizacja Wsi. Dokładnie pod tym samym hasłem, pod którym my dzisiaj spotykamy się w rozmowach niedokończonych. I w prelekcjach i w dyskusjach wśród wszystkich innych rzeczy, które spostrzeżono, było też takie bardzo ciekawa myśl, że na wsi są pewne podmioty, pewne środowiska, które mogą być dobrym podłożem do wykorzystania dla działań ewangelizacyjnych. To są rady parafialne w parafiach wiejskich, to są koła gospodyń wiejskich, to mogą być zespoły folklorystyczne, to mogą być druhowie z OSP, to mogą być zespoły sportowe, to może być również parafiada. Więc to, co pani Alina przed chwilą mówiła, to rzeczywiście taka wydawałoby się może banalna okazja do przeprowadzenia ewangelizacji czy do wykorzystania w działaniach ewangelizacyjnych, to może być w wielu miejscach świetny pomysł na to, żeby ludzi zgromadzić, a skoro ludzie już są, to po prostu jest do kogo głosić Ewangelię. Ale skoro pani Alina też przyznała się do sympatii z Arsem, to ja tylko chciałem serdecznie zaprosić do łączenia się z nami podczas odpustu w Dębowcu w piątek o godzinie 10:30 w sanktuarium. Można dzięki transmisji sanktuarium uczestniczyć duchowo w Eucharystii właśnie właśnie dla członków ARS-u, a też bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa duchowego dzięki transmisji, którą będzie prowadziła Telewizja Trwam podczas głównych uroczystości odpustowych w niedzielę o godzinie 11. Pani mówi, że Stoszów to taka niewielka miejscowość, ale La Salette też zbyt wielkie nie było w momencie objawienia. Do La Salette przyszła Matka Boża, w Stoszowie też jest Matka Boża. Pan Bóg działa także przez Maryję.
No i szczególna rocznica księży prowincjale to także 175. rocznica objawienia Matki Bożej w La Salette.
Tak, 175. rocznica objawienia w La Salette, a w Dębowcu także 25. rocznica koronacji łaskami słynącej figury płaczącej matki. Pan Andrzej, który był jednym z naszych rozmówców w dzisiejszych rozmowach niedokończonych, wspominał o tym, że też bardzo ważna w ewangelizacji jest pobożność maryjna. I na to też się często wskazuje, że właśnie dla wielu ludzi takim miejscem, dzięki któremu oni też inaczej słyszą Ewangelię, głębiej ją rozumieją, zaczynają nią żyć, jest właśnie pobożność maryjna. Odkrywają, że mają pewien piękny, gotowy wzór do naśladowania, wzór tego, w jaki sposób żyć Ewangelią na co dzień. Tym wzorem, tym kimś jest właśnie Maryja.
Przypomnę numery telefonów i zaraz poproszę księdza proboszcza. Dwa nasze numery telefonów do dzisiejszych rozmów niedokończonych. Pierwszy z nich 693 112 255. Powtórzę 693 112 255 i drugi numer telefonu 693 112 200. 693 112 200. Bardzo proszę, księże proboszcz.
Ja tutaj do tego, co mój przełożony wyższy teraz mówił o Matce Bożej, chcę dodać, że kiedy tutaj przyszedłem 7 lat do tej parafii, zwróciłem uwagę na to, że oczywiście zgrzeszyłbym, gdybym powiedział, że moi parafianie nie są maryjni, ale gdzieś ta maryjność, pobożność maryjna była jak gdyby troszeczkę wypchnięta, że tak powiem, może nie najlepsze słowo, przez duchowość pasyjną, gdzieś na trochę na boczny tor. I usłyszałem takie argumenty, takie tłumaczenie, że tutaj duchowość maryjna nie może się rozwijać, nabożeństwo do Matki Bożej choćby z La Salette, ze względu na to, że mogłoby to przysłonić wszystko Chrystusa ukrzyżowanego. I zaczęło się tłumaczenie nie tylko moje, ale i współbraci, no, że to jest niemożliwe, żeby chyba żebyśmy jakąś no, niezdrową maryjność tutaj głosili, ale maryjność, która bierze początek przede wszystkim po prostu z Biblii, z tradycji Kościoła od początku, zdrowa maryjność, zdrowe nabożeństwo do Matki Bożej, którego istotą jest naśladowanie Maryi, przyjęcie jej programu za życia, jej programu życia za swój własny, nigdy nie wyeliminuje po prostu duchowości pasyjnej, duchowości, gdzie Chrystus jest w centrum. I myślę, że trochę się to nam udało. Myślę, że wielu już uwierzyło, że Maryja nie jest w stanie, że tak powiem, zagrozić Chrystusowi. Nie jest w stanie go po prostu zasłonić. A wprost przeciwnie, ma tutaj, szczególnie w ewangelizacji, bardzo ważne zadanie, żeby na niego wskazywać, nie? Żeby do niego podprowadzać. A dla ewangelizatorów jest po prostu wzorem. I będziemy jak gdyby w tym kierunku dalej szli.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, witam serdecznie, Magieczko. Na imię mam Marcin, dzwonię z pracy między Poznaniem a Warszawą. No i bardzo miło mi, że udało mi się dodzwonić. Mianowicie wiele tutaj faktycznie fajnych słów padło z jednej i z drugiej strony od słuchaczy i również od księży. Jedynie ja mam około 40, tam kilka lat i obserwuję faktycznie sytuację i moją przemianę wiary, jaka we mnie następuje i co się dzieje z moimi dziećmi, jak ja widzę tutaj mój światopogląd właśnie tutaj w sprawie Kościoła. I ta nowa ewangelizacja, o której faktycznie jest mowa, faktycznie niektórzy interpretują to, że trzeba by było może napisać nową Ewangelię, wynajmniej chyba to jest zupełnie niepotrzebne, ale mam wrażenie, że Kościół cały, jako wspólnota kościelna gdzieś tam nie przeliła się w czasy tych mediów, takiej popkultury Facebooka, Instagrama, gdzie młodzież tylko tylko i wyłącznie z tego korzysta, z tych mediów takich nowoczesnych. I faktycznie Kościół, gdzieś ten ksiądz powołał się na dyrektywy z 73 roku, które są już tak naprawdę bardzo stare, tak? One już mają wiele lat i gdzieś faktycznie bardzo się cieszę, że Kościół zaczął dostrzegać ten problem, że ludzie zaczęli odwracać się od Kościoła. Są inne rozpraszacze, inne wartości i to nie tylko dotyczy miasta czy wsi, lecz całego tutaj, wszystkich ludzi wierzących tak naprawdę. Również zostało faktycznie wspomniany nacisk, czy to nałożony nacisk na rodzinę, która ma za zadanie wychowywać dzieci w wierze katolickiej. Oczywiście poprzez przykład nie tylko chodzenia do kościoła, ale i obrzędów katolickich, no i wzajemnej miłości, no i życie w wierze. Ale no, z racji tego, tak jak wspomniałem wcześniej, media, które dzisiaj naszą młodzieżą naprawdę bardzo mocno tutaj sterują, same podejmują decyzję, że chcą odejść od kościoła, nie chcą uczestniczyć w tych nabożeństwach. No i ciężko to mówić, ale 15-16-latka, ja przynajmniej nie jestem w stanie wołem czy koniem zaciągnąć do kościoła. I dzisiaj tylko i wyłącznie faktycznie dajemy ten przykład, że chodzimy do kościoła, oczywiście podczas pandemii myślę, że wielu katolików przestało chodzić z obawy o swoje zdrowie, ale widzę, że to wraca. Nie przedłużając, ale trzymam kciuki, aby faktycznie cała wspólnota kościelna zaczęła patrzeć tak nowocześnie z życiem, aby faktycznie coraz więcej młodzieży, no i też tak naprawdę dorosłych ludzi zostało w kościele.
Dziękujemy ślicznie. Bóg zapaść z Panem Bogiem i życzymy także bezpiecznej drogi. Proszę uważać. Wszystkiego dobrego. Bardzo proszę, księże prowincjale.
Dwudziestowieczny kanadyjski teoretyk mediów Marshall McLuhan na wykładach często pytał swoich studentów, bawiąc się trochę z nimi, bawiąc się tak słownie, w jaki sposób w czasach apostołów pozyskiwało się nowych wierzących. No oczywiście prosta była odpowiedź, tak jak ryby, bo ryby łowiono siecią, więc też w zasadzie jakoś tych ludzi zagarniano tak jak siecią wtedy, a pytał, a jak dzisiaj można łowić ludzi? I sam odpowiadał, że w zasadzie to dzisiaj trzeba ludziom wymienić wodę. Tak jak rybom się wymienia wodę w akwarium, tak dzisiaj trzeba wymienić wodę. I on wprost mówił, że tą wodą są po prostu media. Myśmy tak bardzo, często jakoś nawet nieświadomie dla siebie, tak bardzo jesteśmy zakorzenieni w świecie bardzo zmediatyzowanym, że nawet właśnie nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jest taka dyskusja, i to ojcowie z Radia Maria na pewno dobrze wiedzą. Często się my zastanawiamy, czy dzięki mediom możemy ewangelizować, czy tylko preewangelizować. I to wcale nie jest dyskusja teoretyczna. Czy tak naprawdę media są w stanie zastąpić ewangelizatora, czy są w stanie jedynie stworzyć środowisko i podprowadzić pod ewangelizację. Na pewno najmocniejszym środkiem ewangelizacji jest ciągle to świadectwo osobiste. I świadectwo osobiste wspólnoty, grupy, wielu ludzi, którzy po prostu stworzą przez swoje świadectwo takie środowisko życia, które będzie w stanie jakoś zrównoważyć też i przekaz medialny. Bo ja się powiem szczerze, trochę obawiam takiego zupełnego zdania się na media w ewangelizacji. Owszem, bardzo ważne jest, żeby ewangelizować dzisiaj w sposób nowoczesny. To, o czym mówił Jan Paweł II, że ewangelizacja ma być nowa w zapale, metodach i środkach wyrazu. Ale tak naprawdę martwa grafika na Instagramie, ona nie ogłosi Chrystusa tak, jak zrobi to człowiek, który stanie przed nami ze swoim życiem, z emocjami, z twarzą, który będzie w sposób przekonujący mówił. I to nie są pytania wyłącznie teoretyczne.
Ja mam tutaj taką uwagę, czy kontynuując myśl przedmówcy, że widzę rolę mediów jeszcze większą w życiu tego człowieka, który już został zewangelizowany i na przykład, jakoś taka myśl mi przyszła, mieszka w środowisku wiejskim, choćby w takiej wiosce liczącej 150 osób, albo w takiej metropolii, jak właśnie w takiej parafii, jak niemal metropolia, jak Kobylanka, która razem z Dominikowicami liczy 4 czy 4,5 tysiąca osób. w czym jest problem? Czy w mniejszej, czy większej wiosce, oddalonej trochę od większego miasta, jest bardzo trudno dalej idąc, mając pragnienie rozwoju wiary, otrzymać środki tak wprost od duszpasterza, bo on nawet nimi nie dysponuje, bo on ma różne inne zajęcia, on musi objąć całą parafię, a w mieście organizuje się różnego rodzaju dni skupienia, weekendy, konferencje, prelekcje, no właśnie choćby kursy, o wiele częściej niż to robi się właśnie na wsi. I tu widzę rolę mediów, nie? Dzisiaj, o tutaj myślę, że Arek by się też podzielił, że właśnie poprzez media szuka się czy ciekawych, dobrych konferencji, nie? Czy też uczestniczy się, choćby teraz w czasie epidemii, uczestniczy się po prostu w rekolekcjach, ale podobnie jak tutaj ksiądz Grzegorz mówił, jestem raczej za tym, że do ewangelizacji potrzebna jest osoba. Głosimy osoba o sobie, niekoniecznie przez media. Jeżeli można, to ewangelizować spotykając się z drugą osobą bezpośrednio. A dopiero później, jeżeli w danym środowisku mniejszym parafii na przykład nie stać na to, żeby zaprosić takiego prelegenta, takiego rekolekcjonistę, nie, albo nie ma takich możliwości, to wtedy myślę, że jest okazja do tego, żeby sięgnąć do mediów i tam materiałów jest bardzo wiele, żeby umacniać swoją wiarę.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam króciutko na temat nowej ewangelizacji, nie różnicując na miasto i wieś. Otóż ja zostałam wychowywana w czasie, kiedy, że tak powiem, nowa ewangelizacja była mocna, ale moi rodzice i rodzina zdecydowała się na tradycyjną pobożność. W związku z czym miałam dozowaną, tak zwaną nową ewangelizację, ale żyłam tradycyjnym życiem katolickim, to znaczy codzienna Eucharystia, Komunia, Spowiedź, Sakrament i tak dalej. No i efekt był taki, że wszyscy nowo zewangelizowani, moi rówieśnicy wyszli z kościoła, a ja miałam tą największą łaskę zostać w nim. I analizując ten problem, doszłam do wniosku, że ogromne hasła i zapał nowej ewangelizacji spala się w tym podstawowym punkcie, że po prostu nowa ewangelizacja, mówiąc, że jest ten sam Bóg, ten sam Kościół, stwarza jednak innego Chrystusa i inny Kościół. Z tego Kościoła ludzie wychodzą. Tradycyjnego nie mogą, ponieważ tam jest autorytet, tam jest Bóg.
Dziękujemy ślicznie, to pani doświadczenia, a my się chcemy także odnieść. Bardzo proszę, księże proboszcz.
No, od wielu, wielu lat jakoś uczestniczę, wchodzę w ten nurt nowej ewangelizacji, w różnej formie, w różny sposób uczestniczę i spotykam się z różnymi wspólnotami, nie tylko ze szkołą nowej ewangelizacji, ale jestem zaskoczony, że istnieje jakaś nowa ewangelizacja, która mówi, że jest wszystko jedno, że jest jeden Bóg. To myślę, że chodzi pani o różne religie. No, proszę tego jakoś nie odnosić do nowej ewangelizacji. A również ja jestem daleki od ocen, od opinii i no, mimo wszystko muszę powiedzieć, poprzez które opinie przebija się trochę pychy, nie? Trochę zarozumiałości. Trzeba uważać bardzo w tym momencie. Ten, kto idzie, kto jest wyprostowany, to musi bardzo uważać i kto się uważa trochę lepszego za innych, żeby nie upaść. Pani podkreśliła bardzo dobrze kwestię modlitwy, mszy świętej, spowiedzi. W nowej ewangelizacji Słowo Boże, modlitwa, Eucharystia, wspólnota, to jest wszystko sprawy najważniejsze. To są nogi tego stołu, który powinien właśnie na tych trzech nogach stać, aby stać mocno, aby być mocnym i silnym. Może dajmy szansę, może tym ludziom, którzy się pogubili, poprzez modlitwę, poprzez dalej świadectwo życia, chciejmy wierzyć w ich nawrócenie, bo Chrystus na pewno daje im szansę. Dobry początek kiedyś, i zachwyśnięcie się Chrystusem, które na pewno było autentyczne, może też w końcu przy pomocy naszej, przy pomocy modlitwy z naszej strony za tych ludzi wydać świadectwo w postaci mocnego ich nawrócenia. Dziękuję.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Leszek z Wrocławia, witam serdecznie ojca i wszystkich zebranych i słuchaczy. Ja tak z dużym zainteresowaniem słucham tych, o tych sposobach ewangelizacji i tak sobie myślę, że może to takie porównanie, ale nasz Ojciec Święty często się mówi, że no, mówił do nas dużo mądrych myśli, przekazywał nam dużo mądrych myśli, a myśmy, prawda, no, byli zachwyceni, prawda, osobą papieża i tak dalej, ale jakoś niedokładnie go słuchaliśmy, prawda? I tak podobnie widzę, jak teraz ojciec dyrektor tak często nawołuje, żebyśmy zrozumieli, co się teraz dzieje wokół nas, jaka ta nawała lewacka idzie na Polskę. I on tak to mówi, ale jak tak mi się wydaje, że po prostu my albo w to nie wierzymy, albo tak jakoś, nie wiem, nie dociera to do nas. To tak jak z naszym Ojcem Świętym, Janem Pawłem II. Tak słuchaliśmy, no ale tak sobie, on sobie mówił, a my sobie, prawda? Myślę, że musimy zrozumieć, co się dzieje, bo już o mediach właśnie tu była mowa. I teraz te wszystkie sposoby, one każdy jest oczywiście dobry, ale jak się tak zastanowimy głębiej, to popatrzmy, że to jest tak jak z motyką na słońce. To są takie sposoby jeszcze gdzieś z XIX wieku. My w ogóle nie bierzemy pod uwagę, że dziecko jest dzisiaj podłączone pod internet i ono praktycznie myśli tak, jak jest skonstruowany internet. A tutaj ktoś podał, to chyba nawet było w kazaniu, tak, po właśnie z tej transmisji z Kobylanki, gdzie świetnie było to w kazaniu pokazane, że jeśli do internetu damy hasło, prawda, Mahomet, mamy wszelkie możliwe informacje, a jak podamy hasło Jezus Chrystus, no to nie ma. No więc to tak jest, taki jest internet, więc my weźmy to pod uwagę, a każde dziecko ileś tam godzin dziennie jest podłączone pod internet, natomiast do kościoła, no nie wiem, jak pójdzie raz w tygodniu, to i tak będzie dobrze, a i coraz częściej są wypisywane w ogóle z religii, także z nauki religii. Także bierzmy to pod uwagę i nie wystarczy nam takie sposoby jak gdzieś tam sprzed wieków, to jest dobre, no ale... No to jeśli dwie osoby, tak uda nam się, prawda, odzyskać, ale to chyba za mało. No miejmy jakieś większe ambicje. Z tym bardziej, że
Panie
pamiętajmy,
Leszku,
co powiedział.
Panie Leszku,
tak, ale jeszcze jedno
ostatnie
rzecz,
zdanie, pamiętajmy, bardzo proszę, ostatnie
tak,
zdanie.
Tak, ostatnie. Pamiętajmy o tym, co powiedział Jezus Chrystus do Faustyny, świętej Faustyny. Z Polski ma wyjść ta iskra, więc jak ona ma wyjść, jeżeli my takimi sposobami chcemy ewangelizować? Zastanówmy się głębiej. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję, panie Leszku. I drugi także aspekt tej przepowiedni. Jeżeli Polska pozostanie mi wierną, a z tą wiernością widzimy, że trochę kulejemy. Księże prowincjale, bardzo proszę.
Ja się cieszę, że w jakiś sposób usłyszałem odzew na ten przykład z życia marszala Magluana właśnie o tej wodzie, prawda, czyli o tym środowisku, które jest stworzone dla współczesnego człowieka. No dzisiaj taką wodą są media, natomiast kiedy my bardzo świadomie ewangelizujemy, to jednocześnie dla samych siebie, dla naszych bliskich, rodzin, wspólnot, tworzymy pewne środowisko, w którym jest kultura Ewangelii. I to jest ta zdrowa woda, w której te ryby należące do współczesnego kościoła mogą zdrowo żyć, zdrowo pływać i zdrowo się odżywiać. Ewangelizacja właśnie temu ma służyć. Mnie jest bardzo bliski ten styl ewangelizacji, który jest obecny w ruchu Światło Życie. Tam jest bardzo wyraźne podkreślenie, że ta droga ewangelizacji prowadzi do tego, żeby w sobie ożywić nowego człowieka, żeby zwlec z siebie szaty starego człowieka, a utworzyć nowego dzięki Bożej łasce, tego człowieka, który w nas został też przez Boga stworzony w momencie Chrztu Świętego. I tak naprawdę to, o czym przed chwilą słyszeliśmy dzięki naszemu rozmówcy, no to właśnie my chcemy iść w tym kierunku przez ewangelizację, żebyśmy byli pokoleniem nowych ludzi, którzy też będą w stanie dobrze rozeznawać, co jest dobre, a co jest złe dla rodzin, dla wspólnot i dla całego społeczeństwa.
Za chwilę ksiądz proboszcz, ale myślę także bardzo ważny aspekt, księże prowincjale, to również i to, że Kościół nie lekceważy znaków czasu. Kościół stawia bardzo konkretną i mocną diagnozę w swoich dokumentach, dotyczącą także wielorakich zagrożeń czyhających na ludzi wierzących we współczesnym świecie.
Oczywiście, że tak, i nawet wyrazem tego są chociażby papieskie orędzia, które od wielu, wielu lat papieże piszą w związku ze Światowym Dniem Środków Społecznego Przekazu. Media to jest dzisiaj też znak czasu. Cieszę się, że to określenie padło w naszej rozmowie, ponieważ dla nas saletynów to stwierdzenie znaki czasu i polecenie, żeby rozeznawać znaki czasu, jest bardzo ważne, ponieważ Maryja również na to zwraca uwagę w swoim orędziu. Ona pokazuje na pewne trudne, pełne cierpienia sytuacje w życiu ludzi, do których ona się zwraca, i chce, żeby właśnie w tych wydarzeniach ludzie dzięki jej orędziu widzieli znaki Bożego działania czy znaki Bożego ostrzeżenia.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Chciałabym się włączyć w tą rozmowę i powiedzieć, że Radio Maryja jest bardzo dobrym narzędziem ewangelizacji. I swego czasu przyjechała do Anglii wielka ekipa sławnych ewangelizatorów z Polski wraz z biskupem i każdy wykładał w swoim stylu, ale nikt podczas tych kilkudniowych kursów nie wspomniał o Radiu Maryja. I myślę, że nawet wtedy, kiedy taki kurs nie koncentruje się na Radiu Maryja, to w podsumowaniu albo w jakiś inny sposób warto by zawsze wspomnieć o Radiu Maryja, bo też jest to forma ewangelizacji, która może komuś odpowiadać, nawet bardziej, no i przyczynić się do ich nawrócenia. I w mojej opinii to Radio Maryja to wielki skarb Kościoła, ale ciągle za mało wykorzystywany właśnie przez ewangelizatorów. Dziękuję bardzo, z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy. Pani Beato, pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Myślę, że dochodzi jeszcze jeden element Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny i także tęsknota za Polską, tęsknota za Jasną Górą, duchową stolicą naszej ojczyzny, tęsknota za swoimi doświadczeniami z dzieciństwa czy też młodości. Bardzo proszę, księże proboszczu.
Jeszcze może chciałbym się odnieść na chwilę do tego, co rozmówczyni tutaj telefonująca do nas wypowiedziała, te słowa. Proszę panią, jak najbardziej, bardzo cenię Radio Maryja i polecam, ale w momencie głoszenia, szczególnie pierwszego głoszenia, już Jan Paweł II w adhortacji Redemptor Missio mówił o takich obszarach głoszenia. Jest taki obszar ad gentes, misje zamieszkałe przez pogan, gdzie trzeba od początku głosić Chrystusa. Jest typowe duszpasterstwo, mniej czy bardziej rozwinięte, gdzie potrzeba bardziej może już katechizacji, troski o sakramenty, o życie sakramentalne, ale nie można zapomnieć o tym, żeby jednocześnie razem właśnie z tymi zadaniami realizować zadanie ewangelizacji. I jest znowu środowisko ludzi ochrzczonych, ale niewierzących, bo są tacy, nie? I teraz, jeżeli mamy trafić właśnie szczególnie do tego środowiska ludzi ochrzczonych, ale niewierzących, gdzie tych ludzi spotykamy zarówno w kraju, jak i za granicą, w Anglii również, to nie trafimy do nich i nie zewangelizujemy, jeszcze raz powtarzam, z wielkim szacunkiem do tego, co czyni i co robi Radio Maryja, nie zewangelizujemy ich, jeżeli będziemy im mówić tylko o Radio Maryja. To jest na drugim miejscu. To jest jakaś forma ewangelizacji, zwrócenie im uwagi na ten środek, nie, ale nie na pierwszym miejscu, bo zagubiliśmy tu to, co mówiłem, choćby przy pobożności ludowej, przy niektórych oczywiście jak gdyby momentach pobożności ludowej, zgubiliśmy tu gdzieś po prostu Jezusa Chrystusa. Ten człowiek, który ma być zewangelizowany, i tu jestem za tym sposobem, który reprezentowali ci ewangelizatorzy z biskupami z Polski, on nie ma uwierzyć w Radio Maryja, tylko ma uwierzyć w Chrystusa. Jak uwierzy w Chrystusa, to sięgnie do Radio Maryi, do radia, i będzie uczestniczył we wspólnych modlitwach, będzie również korzystał z komentarzy do Słowa Bożego i tak dalej, bo to będzie rozwijało jeszcze bardziej jego wiarę. Ale proszę nie uważać za pomyłkę sposobu ewangelizowania tych ewangelizatorów świeckich i biskupa z Polski, ponieważ w ewangelizacji nie chodzi o to, żebyśmy reklamowali Kościół, reklamowali instytucje kościelne, mówili, jaki to Kościół dobry, żebyśmy nawet nie bronili duchownych, bo Kościół niech się sam broni, duchowni, jeżeli mają coś na sumieniu, niech się sami bronią, jeżeli to jest prawdą, ewentualnie co można gdzieś tam o nich powiedzieć, ale mamy przede wszystkim głosić Chrystusa, wskazywać na Niego słowem i życiem. To jest najważniejsze. Zostawmy tych ewangelizatorów tam w Anglii. Oni są potrzebni, tak jak i są potrzebni w Polsce. A może o środowisku zagranicznym czy Polonii, to może bardziej ksiądz prowincjał, bo on teraz się obraca w tych kręgach, to może powiedzieć.
Szkoda, że nie mamy telefonu na przykład ze Szwajcarii. Mamy tam placówki naszej prowincji. Pracują w nich nie tylko współbracia pochodzenia szwajcarskiego, lecz także Polacy. I również tam jest bardzo silna wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji, dokładnie w Merschwil, w Unterweit. Wiem, że bardzo aktywnie ta wspólnota działa i bardzo wiele osób, przede wszystkim z misji polskiej, ale także innych naszych rodaków, którzy mieszkają na terenie Szwajcarii, czy także w Austrii, w Niemczech, którzy mieszkają blisko granicy ze Szwajcarią, przewinęło się przez kursy prowadzone właśnie przez tą wspólnotę Unterweit. Myślę sobie, też mając jakieś doświadczenia bardzo, bardzo krótkie zastępstw posługi za granicą, że rzeczywiście nasi rodacy, kiedy przeżywają oddalenie od ojczyzny, od swoich rodzin, wtedy jakoś naturalnie odczuwają pragnienie znalezienia się w takim środowisku wiary, które pomoże im te trudne momenty przeżyć. Więc wtedy też łatwo jest im poszukać właśnie takich miejsc wzrostu wiary, miejsc ewangelizacji, w których też znajdą odpowiedzi na swoje życiowe pytania. Jeśli słuchają nas współbracia ze Szwajcarii, z Merschwil, ksiądz Piotr, ksiądz Grzegorz, to serdecznie ich pozdrawiam i dziękuję wam za waszą posługę właśnie tam.
10 minut pozostało do zakończenia naszych rozmów niedokończonych. Numery telefonów, myślę, że jeszcze jeden telefon moglibyśmy przyjąć do naszego studia w Kobylance, 693-112-255, 693-112-255 i drugi numer telefonu 693-112-200. 693-112-200. Będziemy oczekiwali na telefon, ale już, drodzy księża, drodzy państwo, powoli chcemy też uczynić słowo podsumowania. Odbierzemy telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
A szczęść Boże, ja dzwonię do audycji.
Kogo witamy, skąd telefon?
Krzysztof Tarnobrzeg.
Bardzo proszę, panie Krzysztofie. Panie Krzysztofie, radioodbiornik jest niewyłączony.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z takimi trzema refleksjami, które nasuwają mi się, wsłuchując się w audycję. Pierwsza jest taka, że bardzo często my wszyscy chętnie udzielamy rad, mówiąc, że Kościół robi coś nie tak, Kościół zbyt może mało angażuje się w media, zbyt mało wykorzystuje nowoczesną technikę. Ja zachęcam do trochę innego podejścia. co ja jako osoba wierząca mogę zaoferować i w jaki sposób wspomóc księdza proboszcza, czy też osoby zaangażowane, działające w kościele, wykorzystując swoje talenty, bo to trudno sobie wyobrazić, żeby ksiądz proboszcz 60+ prowadził aktywnie Twittera czy Facebooka parafialnego, natomiast no, osoby trochę młodsze, być może z odpowiednim wykształceniem, wiedzą, mogą wziąć odpowiedzialność i jakby do tego zachęcam, również poprzez zaangażowanie we wspólnoty parafialne, bo poprzez zaangażowanie we wspólnotę parafialną zyskujemy wokół siebie nie dość, że osoby wyznające podobne wartości, ale również dające szansę na chociażby zabranie głosu, danie świadectwa w swojej pracy, i to oddziaływanie bardzo łatwo pozwala na zmianę mentalności również innych osób wokół, bo bardzo wiele osób obawia się wyrazić swoją opinię, a osoby przeciwne Kościołowi wypowiadają się głośno, chętnie, w pewien sposób próbując narzucić swój sposób myślenia. Jeżeli tylko że to narzucanie najczęściej jest oparte na haśle, które jest oparte na jednym, dwóch, trzech zdaniach, i próba dialogu, pokazania swoich argumentów ośmiela te osoby, które są niezdecydowane, które boją się ujawnić swoje zdanie, i często jeżeli zyskamy poparcie jednej czy drugiej osoby wokół, to okazuje się, że świat nie jest aż tak zły, jak nam się na pierwszy rzut oka wydaje. Stąd taka moja refleksja, że po pierwsze warto osobiście zaangażować się i wziąć odpowiedzialność i też udowodnić, że Kościół to nie jest urząd czy instytucja, tylko osoby je tworzące. Dobrym sposobem jest działalność we wspólnocie, a przede wszystkim trochę odwagi nam potrzeba, bo świat kreowany przez media to nie jest świat, który istnieje w rzeczywistości, i tymi drobnymi gestami jesteśmy w stanie zdziałać bardzo wiele, jeżeli bardzo wiele osób się zaangażuje, i to jest też sposób na dotarcie do młodego pokolenia, do młodych osób, które dzisiaj bardzo często stoją na rozdrożu i wsłuchują się w to, jakie sygnały płyną ze świata. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy ślicznie, panie Krzysztofie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, a my już chcemy uczynić słowo podsumowania. Jakie refleksje po naszych dzisiejszych rozmowach niedokończonych, jakie wnioski, z czym zostajemy, księże prowincjale?
Muszę powiedzieć, że jestem zauroczony wypowiedzią ostatniego rozmówcy i w zasadzie gdybym chciał...
Wprowadzenie do podsumowania
i gdybym chciał podsumować, to w zasadzie bym powtórzył większość zdań z tej wypowiedzi. Przede wszystkim to, że media nam kreują świat nieistniejący w rzeczywistości, bo świat w rzeczywistości to jest ten, który my widzimy na własne oczy. I w takim świecie my do takiego świata, który widzimy na własne oczy, mamy dotrzeć z Ewangelią. Ale oczywiście też, i to papieże ostatnich lat mówią, jest oprócz tych kontynentów, które widzimy na mapie czy na globusie, jest też ten kontynent cyfrowy, czyli ten kontynent, który zamieszkują realni ludzie, których my może nie widzimy bezpośrednio, ale którzy są w tym świecie zmediatyzowanym, są w nim bardzo głęboko zakorzenieni i oni również potrzebują Ewangelii. Tak samo jak chcemy ewangelizować inne kontynenty, tak samo i do tego kontynentu cyfrowego mamy dotrzeć z Ewangelią, z nową ewangelizacją. Cieszę się właśnie z tej wypowiedzi, która była ostatnia, i to jest moje podsumowanie.
Dziękuję ślicznie, pani dyrektor.
Ja może tak teraz nasunęło mi się, że młodzi ludzie są bardzo pogubieni. Oni, obserwuję to w pracy, mam dorosłych synów, więc tutaj wydaje mi się, że poprzez postawę, poprzez to, że my upomnimy, że my pokażemy dobrą drogę, że nie skrytykujemy, że wysłuchamy, że znajdziemy czas, dla tych młodych, dla naszych dzieci, w mojej pracy, dla dzieci, które czasami w domach nie mają, które są, którym jest ciężko. A czy od razu właśnie dawać im media? Ja mam takie doświadczenie teraz po pracy zdalnej, gdzie radość na twarzach dzieci, które wracają do szkół i mówią i zadają mi pytanie, pani dyrektor, na długo wróciliśmy, bo my bardzo chcemy, bo my nie chcemy po prostu już pracy zdalnej. Nie chcemy komputerów, nie chcemy takiej pracy, wolimy być jakby spotkać się po prostu z sobą.
Panie Arkadiuszu?
Ja bym tylko dodał taką rzecz, to co mi się bardzo spodobało w wypowiedzi tutaj właśnie tej ostatniej, żebyśmy się nie bali. Nie bali rozmawiać. Sam mam takie doświadczenie, własne rozmowy w własnym środowisku ze znajomymi, z którymi wcześniej nie poruszałem zagadnień wiary. Były pomijane, nie wiadomo było z jakiego powodu, czy to był wstyd, czy obawa. Jeżeli złamało się ten lęk przed tym, nagle okazało się, że każdy się otwierał na tą rozmowę, był otwarty, szukał, poszukiwał, potrzebował odpowiedzi. No i kolejna właśnie rzecz, pomoc księżom. Chodzi o to, żeby nie bać się wyjść z tą pomocą, albo w ogóle nie bać się księży. Ja miałem właśnie to takie doświadczenie młodych księży saletynów, którzy byli tutaj w parafii, którzy spowodowali to, że to był mój pierwszy krok, żeby zmniejszyć ten dystans, obawę, o coś się zapytać, czegoś się dowiedzieć, rozwiać swoje wątpliwości, pogłębić swoją wiarę, ale zaczęło się to od takiego drobnego zaufania do nie dystansu i lęku, tylko do zaufania do księdza i wyjścia mu z pomocą, jeżeli była taka potrzeba. I to jest, myślę, bardzo cenne.
Gospodarz miejsca, księże proboszczu.
Moje ostatnie zdanie, podobnie jak Arka, tylko że obieram drugi kierunek, drugą stronę. Apeluję do księży, do osób zakonnych, do sióstr zakonnych. Ewangelizując, nie ewangelizujmy sami. Nie ewangelizujmy tylko w samym naszym gronie. Mamy ludzi świeckich. A więc odwagi, nie bójmy się po prostu ludzi świeckich. To jest olbrzym, jak mówi się już od dawna w Kościele, wciąż nieożywiony, dalej uśpiony. Oczywiście trzeba pracy formacyjnej, jeżeli chodzi o środowisko ludzi świeckich, żeby czynić z nich uczniów, ale do tego zostaliśmy wezwani. Idźcie i nauczajcie, czyńcie po prostu uczniów. Mamy naprawdę ludzi, którzy na to czekają, na naszą po prostu propozycję, a więc odwagi, nie szczędźmy sił w tej formacji, bo dopiero obok, mając ludzi świeckich uformowanych, możemy dokonać wielkich rzeczy. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Ewangelizacja, misyjność jest w naturze Kościoła. Stracimy naturę, stracimy Kościół, przestanie istnieć Kościół. Przynajmniej Kościół jest wieczny, Chrystus o tym zdecydował, ale nikt nie powiedział, że za kilkadziesiąt lat w Kobylance ma być parafia katolicka, ma być chrześcijaństwo. Jeżeli nie będziemy ewangelizować, jeżeli parafia nie będzie ewangelizować siebie i wychodzić na zewnątrz z ewangelizacją, możemy się różnych rzeczy doczekać.
A w Kobylance, jak mogliśmy dzisiaj zobaczyć, wiele się dzieje. Rocznica obecności księży saletynów, ale parafia, o której ksiądz proboszcz mówi, że to metropolia, bardzo żywa, bo tego dzisiaj mogliśmy doświadczyć podczas spotkania rodziny Radia Maryja. Wielość ludzkich serc bardzo mocno zaangażowany, księży proboszczu.
Cieszę się z tego, co tutaj ojciec mówi, bo dobrze jest usłyszeć taki głos po prostu z zewnątrz. No byłbym naprawdę pyszałkiem, gdybym powiedział, że to jest jakaś moja zasługa, bo tu 90 lat, nie? Jest po prostu za nami, a tym bardziej osiedzący obok mnie prowincjał też tutaj po prostu pracował. jeszcze przed spotkaniem mówił, że on na temat duszpasterstwa na wsi to nie ma nic do powiedzenia, nie tyle duszpasterstwa, co ewangelizacji na wsi, nie ma nic do powiedzenia i w ogóle nie jest specjalistą od ewangelizacji. No okazuje się, że
przez skromność.
Tak, mówi, przez skromność jak zawsze i naprawdę dziękuję mu, że się po prostu zgodził, bo myślę, że no, nie jest tajemnicą, że to właśnie ksiądz Jan był tutaj poproszony, ale rozłożony chorobą. Ale myślę, że choćby ksiądz Jan miał dzisiaj taki znak w postaci tych dzieci, które istnieją od 5 lat. Uczestniczyłem w ich formacji od początku, bo to jest nie tylko uczenie śpiewu, to jest również cicha, spokojna formacja, oddziaływanie poprzez postawę życia i naprawdę wydawało się, że to są jeszcze pisklęta. Dzisiaj wypadły z gniazda, nie miały głównego opiekuna, a jednak doskonale sobie dały radę i podobnie jak i wszyscy. No i życzę właśnie wszystkim parafianom, żebyśmy stojąc obok siebie więcej sobie zaufali i więcej współpracowali dla dzieła ewangelizacji, bo ta parafia tradycyjna w dużej mierze i często oparta na duchowości ludowej potrzebuje w dalszym ciągu ewangelizacji.
A my z Kobylanki nie odjedziemy, dopóki nie dostaniemy płyty zespołu Turbo Aniołów, więc...
Nawet porządzę się i dwie tutaj ojciec otrzyma i nie tylko ojciec.
Dziękuję ślicznie. Drodzy Państwo, kończymy rozmowy niedokończone. Ewangelizacja parafii wiejskich. Przed nami modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta. Przygotujmy nasze modlitewniki.
Ktoś chciałby jeszcze otrzymać płyty pierwszą czy drugą właśnie naszego zespołu. Druga płyta jest podwójna. Na drugiej płycie są konferencje księdza Jana Gierlaka, który jest od paru dobrych lat już diecezjalnym egzorcystą. Jest nowe ujęcie najpierw La Salette, a później poruszona bardzo jasno, prosto kwestia uwolnienia, modlitwy o uwolnienie. Bardzo zachęcam. Można znaleźć w internecie nasz adres, pisać, dzwonić. Chętnie będziemy te płyty wysyłać zainteresowanym.
A oto informacje o numerach stron. Hymn rozpoczyna się od słów: przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada. Wydanie czterotomowe, strona 973, wydanie skrócone, strona 1168. Psalmodia, strona 981, wydanie czterotomowe, wydanie skrócone, strona 1177. Już za chwilę rozpoczniemy naszą modlitwę.
Opowieść to będzie prosta, bo prawdziwa. Na 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 na. Niezwykła, niecodzienna i smutna troszeczkę. Na 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 na. Kwiaty przyodziana w jasności skąpana. Najświętsza panienka do nas przychodzi. Widziałem jej oczy niebem kolorowe. Na 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 na. Od łez wilgotne źródła życiodajne. Na 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 na. Tak chwilę patrzyłem nieśmiały, zmieszany. Sercem wyśpiewałem gorące pragnienie.
Rozpoczynamy naszą modlitwę na zakończenie dnia. Księdza prowincjała prosimy o poprowadzenie naszej modlitwy.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Spójrzmy na cały nasz dzień. Podziękujmy Panu Bogu za całe dobro, jakie otrzymaliśmy od Niego i jakiego doświadczyliśmy też od naszych bliźnich. I przeprośmy za to wszystko, co wydarzyło się tego dnia złego, za te wszystkie momenty, kiedy nie odpowiedzieliśmy na zaproszenie do większej miłości. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali, i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona,
o Pani nasza,
orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Bardzo gorąco dziękujemy za wspólną modlitwę na zakończenie dnia. Zwyczajowo także nasi goście mają możliwość przekazania życzeń i pozdrowień. Zaczniemy od kobiet. Pani Lidia Szurek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Łosiu, a także należąca do Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Kogo pozdrawiamy, pani dyrektor?
Pozdrawiam moich synów i mojego męża oraz całą wspólnotę.
Dziękujemy ślicznie. Pan Arkadiusz Cetnarowicz, inżynier, kierownik firmy, także należący do Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Kogo pozdrawiamy, panie Arkadiusz?
Chciałbym pozdrowić wszystkich biorących udział w dziele Nowej Ewangelizacji, wszystkie szkoły istniejące.
Dziękuję. Pozdrawiam. Dzięki ogromne. Ksiądz Grzegorz Zembroń, prowincja opolskiej, prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów.
Pozdrawiam rodzinę, która uczestniczyła w tej audycji dzięki Radio Maryja i pozdrawiam całą prowincję, a przede wszystkim wspólnotę w Dębowcu, która przygotowuje się już do uroczystości odpustowych, które będą od czwartku do niedzieli. Serdecznie na nich wszystkich zapraszamy.
Ksiądz Roman Gierek, proboszcz, kustosz i superior wspólnoty zakonnej w Kobylance, duszpasterz wspólnot modlitewno-ewangelizacyjnych.
Ja również rozpocznę pozdrowienia od rodziny i przepraszam mamę i tatę za to, że tak długo mnie nie było w domu, ale teraz już jak Radio Maryja wyjedzie, to na pewno znajdę czas. Pozdrawiam tą szeroką rodzinę w szerokim rozumieniu, jaką są wszyscy ludzie, których spotkałem na mojej drodze życia kapłańskiego, zakonnego i którym bardzo wiele zawdzięczam. I jeszcze z tego miejsca chcę pozdrowić wszystkich kapłanów, misjonarzy Saletynów, którzy tutaj pracowali przez te 90 lat. Większość z nich już nie żyje, modlimy się za nich, ale tych wszystkich żyjących bardzo serdecznie pozdrawiam na czele z naszym seniorem, liczącym również 90 lat życia, księdzem Józefem Mitusiem, który no nie może już się ze względu na stan zdrowia poruszać, ale jeżeli nie słucha, to bardzo proszę współbraci z Krakowa, z seminarium, bo tam mieszka, aby przekazać mu pozdrowienia. Jesteśmy z nim. On był prekursorem, on był pierwszym saletynem z tej wspólnoty parafialnej.
Pan Arkadiusz jeszcze chciał uzupełnić.
Tak, również chciałem pozdrowić swoją żonę, która też jest w naszej wspólnocie ewangelizacyjnej, swoich rodziców, którzy również słuchają Radia Maryja w tej chwili i wszystkich przyjaciół Radia Maryja oraz moich.
A ja dodam, że Arek nie tyle zakochał się we wsi, że tu z miasta przyszedł, ale zakochał się w Eli. No, na pewno była i jest warta zakochania, więc mu się po prostu oczywiście nie dziwię. I wiem, że do tej pory kocha ją bardziej niż Gdynię, niż Kobylankę i Dominikowice.
Księże proboszcza, my bardzo gorąco dziękujemy także za możliwość bycia dzisiaj w tym pięknym miejscu. Dziękujemy za zorganizowanie spotkania. Dziękujemy tym wszystkim, którzy włożyli swoje serce w to, aby rzeczywiście nasze dzisiejsze uroczystości przebiegły pięknie. Tak jak ksiądz prowincjał zaznaczył, zapraszamy Państwa do Dębowca w niedzielę. Transmisja 75. objawienia Matki Bożej w La Salette. Pozdrawiamy także księdza biskupa Leszka Leszkiewicza, pomocniczego biskupa diecezji tarnowskiej, który był razem z nami i przewodniczył naszym uroczystościom. Uśmiechamy się, pozdrawiamy także ordynariusza diecezji rzeszowskiej, na terenie której jesteśmy, księdza biskupa Jana Wątrobę i całą rodzinę Radia Maryja z tego pięknego miejsca pozdrawiamy w ojczyźnie i w naszej i poza jej granicami. Państwu przypomnę, że dzisiaj gościliśmy w parafii świętego Jana Chrzciciela w sanktuarium Pana Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego w diecezji rzeszowskiej. Dziękuję także naszym ekipom technicznym Radia Maryja i Telewizji Trwam, panu Krzysztofowi Gabskiemu, który do tej pory czuwa i realizował rozmowy niedokończone i drugą część naszego spotkania. Żegnamy się słowami: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.